Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, czas na rozmowy niedokończone. Dziś temat: bluźniercze ataki na Kościół katolicki w Polsce i na świecie. Z nami wirtualnie połączeni są dwaj goście, adwokat dr Michał Skwarzyński, to Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. I drugim gościem jest redaktor Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny, redaktor tygodnika Sieci. Witamy też serdecznie pana redaktora.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Panowie, tak czytałem kilka artykułów właśnie pana Grzegorza Górnego, czy wolność religijna stanie się prawem drugiej kategorii, nowy etap wojny z Kościołem w Polsce, Hiszpanie jedni czczą męczenników, drudzy sławią morderców, kolejne jakieś takie eskalacje działań antykatolickich, które tak postępują, idą przez świat. Jak panowie oceniają, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o Polskę?
Ja myślę, że w Polsce jesteśmy i tak na lepszym etapie niż w krajach zachodnich, gdzie ten proces sekularyzacji postąpił znacznie dalej, gdzie jest takie odwrażliwienie na sprawy duchowe, religijne, metafizyczne. I w związku z tym rzeczywiście, tak jak tutaj ksiądz przywołał to określenie, tam prawa religijne stają się prawami drugiej kategorii. I myślę, że naszym zadaniem jest to, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, jak właśnie w wielu krajach na Zachodzie, że trzeba uwrażliwiać ludzi, uświadamiać, że prawo wyznania, prawo sumienia, prawo wolności religijnej jest absolutnie fundamentalnym prawem każdego człowieka i nie powinno być ograniczane.
Niedawno, 4 lata temu, został powołany taki urząd pełnomocnika Unii Europejskiej do spraw wolności wyznania. No, ostatnio pojawiły się apele pod koniec listopada, żeby czasem tego nie wycofywać. Bo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, no może była skora do tego, czy urzędnicy Komisji Europejskiej, żeby wycofać taki urząd, że jest niepotrzebny, jest zbędny i należy go zlikwidować pod naciskiem protestów płynących oczywiście z różnych stron. Miesiąc później Komisja postanowiła wycofać się ze swojej decyzji i przywrócić wspomniany urząd. Jak to możliwe?
To znaczy, sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, bo ten urząd pełnomocnika Unii Europejskiej do spraw wolności religijnej, on rzeczywiście został powołany w 2016 roku, kiedy w Syrii dochodziło do ludobójstwa chrześcijan i jezydów, kiedy mieliśmy do czynienia z taką olbrzymią falą uchodźców z tamtych terenów objętych wojną i rzeziami. I wtedy ówczesny szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, postanowił powołać taki urząd. Na jego czele stanął były szef chadecji słowackiej, Jan Figiel. I on w sumie rzeczywiście przez 4 lata dosyć głośno upominał się o wolność religijną prześladowanych chrześcijan. On co prawda nie miał żadnych uprawnień decyzyjnych, ale mógł się dołączać do różnych delegacji unijnych i kiedy negocjowano różne porozumienia polityczne czy kontrakty gospodarcze, to on mógł jakby tą kwestię wolności religijnej czynić jednym z tematów rozmów i dołączać ją do pewnych warunków, jakie tam były negocjowane. I kiedy została powołana w tym roku nowa komisja, to nowa komisarz Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła w czerwcu, że właściwie nie ma konieczności powoływania tego urzędu. Był duży nacisk jednak różnych środowisk w Europie, żeby wycofać się z tej decyzji. i w lipcu ona ogłosiła, że jednak ten urząd pozostanie, z tym, że mamy grudzień i od lipca tak naprawdę ten urząd nie zaczął działać. Dlaczego? Dlatego, że on jest blokowany, jego powstanie jest blokowane przez lobby działające na rzecz, tak oni to nazywają, praw seksualnych i reprodukcyjnych. I to jest taka grupa lobbystyczna w Parlamencie Europejskim, która zajmuje się promowaniem aborcji i ideologii LGBT. I ona napisała do władz Komisji Europejskiej taki list, że sprzeciwia się powołaniu tego pełnomocnika Unii do spraw wolności religijnej, dlatego że ich zdaniem zagraża to właśnie tym interesom, które oni reprezentują, czyli interesom proaborcyjnym.
Ale to wygląda na to, że ta ideologia jest dla nich ważniejsza niż ludzkie życie.
No właśnie, i to jest właśnie to, o czym ksiądz mówił, czyli wolność religijna jako prawo drugiej kategorii. Mało tego, że życie ludzkie, bo przecież życie tych chrześcijan prześladowanych na świecie jest zagrożone, że życie tych chrześcijan jest mniej ważne niż interesy tych środowisk, tych grup lobbystycznych. Zresztą powiedzmy sobie, nie tylko chrześcijan, bo tam chodzi o wolność religijną, która jest zagrożona nie tylko w przypadku chrześcijan, ale w Chinach są mordowani Ujgurzy, którzy są muzułmanami, w Syrii jezydzi, którzy wyznają inną wiarę. Ale tutaj widzimy, że taki właśnie partykularny, środowiskowy interes jest ważniejszy niż życie ludzkie. No więc mamy do czynienia z absolutnie niedopuszczalną sytuacją, a jednak widzimy, że to lobby jest na tyle silne, że jest w stanie od lipca blokować decyzję Komisji Europejskiej.
A jak to było na przestrzeni czasów, chociażby tych ostatnich, od lat 30., chociażby Hiszpania czy Europa, jak te zmiany się dokonywały? Bo wiemy, że od samego początku chrześcijanie wierzący byli solą w oku z racji swojej postawy, no chociażby nawet tej miłości, prawda, nieprzyjaciół, byli w stanie miłować nawet swoich oprawców, nieprzyjaciół. Jak to następuje, jak to jest możliwe, prawda, że właśnie w Hiszpanii jedni czczą męczenników, a drudzy sławią morderców? No właśnie w imię czego?
No to rzeczywiście jest pewien paradoks cywilizacji zachodniej, w jakim się ona dzisiaj znalazła momencie, bo na przestrzeni wieków chrześcijanie byli mordowani głównie przez innowierców, wyznawców innych religii. I nagle się okazało, że zaczęli być mordowani w środku Europy przez swoich współwyznawców, albo przynajmniej ludzi, którzy nominalnie byli ochrzczeni i nominalnie należeli do kościoła, tak jak właśnie w Hiszpanii, i głównie z powodów ideologicznych, z powodu ideologii, która głosi nienawiść do kościoła. I coś takiego rzeczywiście miało miejsce w latach 30. w Hiszpanii. Pierwsze prześladowania zaczęły się w 31 roku, kiedy proklamowano drugą republikę, ale kumulacja nastąpiła w latach 36-39, kiedy w Hiszpanii wybuchła wojna domowa i kiedy dochodziło do masowej eksterminacji duchownych. Dość powiedzieć, że życie wtedy straciło 12% duchowieństwa hiszpańskiego, a w regionach, które były zajęte przez republikanów, 50%. I kilka tysięcy tych ofiar zostało wyniesionych na ołtarze jako męczennicy. I co jest najbardziej w tym wszystkim tragiczne, że dzisiaj niestety z jednej strony w Hiszpanii się czci pamięć poległych, męczenników, tych, którzy oddali życie za wiarę, ale z drugiej strony te siły lewicowo-liberalne czczą z kolei pamięć morderców, tych, którzy dopuszczali się wtedy tych mordów. I mało tego, dzisiaj można spotkać też w Hiszpanii takie wezwania do radykalnej rozprawy z Kościołem. Ja sam pamiętam, że jak byłem w Granadzie, to widziałem takie graffiti na jednym z kościołów i tak zapytałem znajomego kolegę, który tam mieszka od lat, na hiszpański, co oznacza ten napis. I on mi powiedział, że kościół jest jak światło w ciemnościach i pod spodem, zwłaszcza wtedy, gdy płonie. I teraz mamy do czynienia z taką akcją w Hiszpanii, Pal Cler.
Tak, Fuego al Clero, tak, wezwanie do spalenia kleru.
No tutaj do też palenia księży, palenia kościołów, więc są to hasła odwołujące się do przemocy, ale hasła, które w Hiszpanii mają szczególną konotację, ponieważ odwołują się jednak do niedawnej przeszłości, podczas której rzeczywiście dochodziło do masowych mordów na duchowieństwie.
Panie doktorze, jak to właśnie zestawić, to wolność religijną i te wolności, którymi się szczycą kraje demokratyczne, a z drugiej strony no, wolność słowa, bo to nie tylko chodzi o samo słowo, ale i czyny widzimy, no one jakoś przekraczają pewne granice, mimo że mamy konstytucję, mamy demokrację, mamy prawo, prawda, które broni, no to jednak są takie grupy, czy tacy ludzie, którzy pozwalają sobie na wiele.
Generalnie w systemie praw człowieka, w ogóle w systemie prawnym, naturalną rzeczą jest, że dochodzi do pewnego rodzaju kolizji praw człowieka i dochodzi do kolizji prawa do swobody ekspresji, do manifestowania z wolnością religijną, ale orzecznictwo Trybunału w Strasburgu jest w tej sprawie jednolite i jest jednolite od lat 60. do orzecznictwa bardzo aktualnego z lat 2018-2019. Co ono mówi? Że my, przekazując jako artysta pewnego rodzaju ideę, czy przekazując ją jako dziennikarz, naukowiec, informacje, mamy dbać o to, żeby nie używać środków, które bez powodu obrażają innych. Nam po prostu tego nie wolno robić. Jeżeli mamy kolizję takich dóbr, jak, nie wiem, ochrona pamięci osób zmarłych, ochrona rodziny, ochrona naszej prywatności i środek wyrazu użyty w przekazie bez powodu atakuje takie dobra, tak samo jak, nie wiem, przekonania religijne, ochrona wolności religijnej, takie zachowanie z punktu widzenia ochrony praw człowieka nie zasługuje na ochronę. Jest to nadużycie swobody ekspresji. I orzecznictwo Trybunału w Strasburgu w tej kwestii jest jasne, jednolite od wielu, wielu, wielu lat. Proszę pamiętać, że każde prawo człowieka jest po coś i czemuś służy. Bardzo często zapomina się o tym, że wolność słowa i ta, na przykład te prawa, z których korzystają dziennikarze, one nie wynikają z tego powodu, że dziennikarz realizuje swoje prawo do przekazywania informacji. Dziennikarz czerpie moc z tego, że on realizuje moje prawo do dostania informacji, nas wszystkich prawo do dostania informacji i to jest źródło jego ochrony, to jest źródło swobody wypowiedzi. Tak samo jest z artystą. I to nie może polegać na tym, że ja używam środka wyrazu, który kogoś obraża po to, żeby mu dokuczyć, po to, żeby go obrazić. A w taki sposób należy interpretować zachowania, które są podejmowane w tych sytuacjach. To nie są środki, które mają za zadanie przekazać ideę, my się z czymś nie zgadzamy. To są środki, które mają obrazić osobę o określonym poglądzie religijnym.
No właśnie, bo pan doktor mówi, że to jest moje prawo, a ja jestem obrażany i to one jest często wykorzystywane do tego, żeby właśnie
jest
uderzyć.
Jest nadużywane, bo każdy ma prawo swobody wypowiedzi. Każdy ma prawo posiadania swoich poglądów. Może je przekazywać, ale to nie uprawnia do, jeszcze raz pokażę, jak to Strasburg określił, do używania środków wyrazu, które bez powodu kogoś obrażają. Bo może być sytuacja taka, że ja się poczuję środkiem jakimś, jakąś formą ekspresji dotknięty, ale ona będzie jak gdyby współmierna do przekazu, tak? Może być taka sytuacja, ale tutaj widzimy środki, które nie mają na celu przekazania jakiejś idei, nie mają na celu przekazania jakiejś informacji, tylko mają wyłącznie obrazić i dokuczyć. Artysta czy osoba korzystająca z przekazu informacji ma wybrać, jeśli może, wybrać środek wyrazu, który nikogo nie obraża. Jeżeli wybiera środek wyrazu, który narusza cudze prawa, to musi się liczyć z konsekwencjami. W prawie polskim są konsekwencje dość drastyczne, dlatego że jeżeli my obrażamy kogoś z powodu jego wyznania czy bezwyznaniowości, to jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. I to stanowi jednocześnie naruszenie dóbr osobistych. To jest na bardzo wielu płaszczyznach odpowiedzialność takiej osoby. Osoby, które biorą udział w manifestacjach, zapominają o jednej rzeczy, że z punktu widzenia praw człowieka i konstytucji ochronie podlegają manifestacje o charakterze pokojowym. Nie wszystkie manifestacje. Jeżeli manifestacja traci walor pokojowości z różnych powodów, czy to będzie agresja werbalna, czy fizyczna, czy przeciwko mieniu, taka manifestacja nie korzysta z ochrony systemu praw człowieka.
I nie można tego niczym usprawiedliwiać? No bo niektórzy, myślę, no podnosząc głos, wyzwiska, przekleństwa i ataki też, prawda, takie fizyczne, próbują
takiej manifestacji ochrony. To znaczy, jeżeli tego typu zachowania są podejmowane, to system mówi jasno, bo manifestacja ma mieć charakter pokojowy, wtedy korzysta z ochrony. Jeżeli przestaje mieć charakter pokojowy, przestaje korzystać z ochrony. Trzeba ponosić po prostu konsekwencje swojej decyzji. Każdy ma prawo w pluralistycznym społeczeństwie demonstrować swoje poglądy. My się nie musimy z nimi zgadzać. My możemy je odpowiedzieć nawet jako głupie. Ale to nie może wyjść poza ramy pokojowego manifestowania takiego typu poglądów. I jeżeli wychodzi poza takie ramy, jaka by to manifestacja nie była, jakie to by zgromadzenie nie było, przestaje korzystać z ochrony. Pokojowość jest podstawowym warunkiem tego, że manifestacja ma charakter legalny. Jeżeli przestaje mieć charakter pokojowy, przestaje mieć charakter legalny. I mówimy na gruncie praw człowieka już. To nie chodzi o nasze polskie ustawy. Mówimy na samym gruncie praw człowieka. I druga rzecz, która się pojawia w ramach tych manifestacji, to jest ataki albo fizyczne na przedstawicieli związków wyznaniowych, co jest absolutnie przestępstwem. I to jest dość oczywiste. Albo ataki wymierzone na mienie publiczne bądź mienie związków wyznaniowych, kościołów i tak dalej. Co także stanowi po prostu przestępstwo, jest po prostu chuligaństwem i tak należy te rzeczy nazywać i tak je traktować. Tak jak każdy inny rodzaj chuligaństwa. Takie rzeczy się czasem na manifestacjach zdarzają, że tego typu chuligaństwo jest podejmowane. I tyle. Za takie czyny po prostu należy odpowiedzieć. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jest bardzo dużo nagrań, czy z kamer osobistych policjantów, czy z telefonów, że ten materiał dowodowy jest dość łatwy do ustalenia i tutaj naprawdę nie ma problemu, żeby ustalić sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności za te rzeczy, które robią. To też oczywiście to, co pan redaktor mówi, trzeba traktować jako jakiś pewien element szerszego procesu, który się toczy wokół chrześcijaństwa, wokół katolicyzmu na świecie. Dlatego, że chrześcijaństwo jest zwalczane z bardzo prostego powodu, zwłaszcza katolicyzm jest zwalczany z bardzo prostego powodu. Antropologia chrześcijańska, personalizm chrześcijański na pierwszym miejscu stawia człowieka jako adresata prawa i stosunków społecznych, że człowiek jest w centrum i on jest najważniejszy. Ma przyrodzoną, czyli nadaną przez naturę godność, i on jest najważniejszy w całym tym systemie. Jeżeli on jest najważniejszy, to najważniejsza jest jego wolność, jego prawo do samostanowienia, jego prawo do rozwoju. I Kościół jest zwalczany z tego powodu, że każdy totalitaryzm nie chce, ażeby inny system stwarzał jakiegoś rodzaju system wartości, stwarzał pewnego rodzaju system wzrastania, który pozwala na myślenie poza tym, co dopuszcza władza. I Kościół z tych powodów jest zwalczany w totalitaryzmie. W państwach totalitarnych Kościół katolicki jest zabroniony, jak na przykład Korea Północna, gdzie Kościoła katolickiego po prostu nie ma. Prawda? Z tego powodu, bo afirmuje wolność człowieka, a Kościół przez wiele wieków rozwoju rozwijał także naukę o dorobku ludzkości w takim znaczeniu czysto antropologicznym, to znaczy jakie my instytucje wytworzyliśmy jako ludzkość, które pozwalają człowiekowi naturalnie wzrastać w sposób prawidłowy i pełny. I tą najniższą rzeczą, którą, instytucją, którą Kościół zawsze podkreślał, że należy chronić, to jest małżeństwo i rodzina, potem to jest ochrona wolności jednostki, właśnie wolności jego myśli, wolności jej wyznania. Potem to jest wolność narodów do samostanowienia, bo te wszystkie komponenty budują to, w jakich warunkach jednostka może najlepiej wzrastać. A tak naprawdę te wszystkie instytucje są zwalczane. Nie są są zwalczane z tego powodu, że Kościół pokazuje ich wartość, mówi o tej wartości w oderwaniu jak gdyby od religii, doceniając po prostu wartość tych instytucji we wzrastaniu człowieka, w jego rozwoju, w rozwoju społeczeństw, narodów i państw i całej ludzkości później jako całości. Próbuje się zbudować pewnego rodzaju takie społeczeństwa, które będą zbiorem jednostek, jakimiś stadami, to nie będzie po prostu łatwo rządzić i to jak gdyby do tego ma zmierzać. Religia w tym przeszkadza, że grupuje ludzi wokół pewnych wartości, związki wyznaniowe ustrukturalizują te grupy ludzi, pozwalają tworzyć właśnie wszystkie rzeczy, które są wokół związków wyznaniowych, media, jakąś właśnie jak Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, jakieś właśnie ośrodki oddziaływania prawnego. To wszystko się nie podoba, bo zaburza ten pomysł, który ktoś ma i który ktoś chce realizować. A tak naprawdę na końcu stoi ta wartość, żeby ludzie robili to, co ktoś inny chce, a nie to, co oni sami chcą.
Na ile to jest też niebezpieczne czy groźne, no bo wiemy, rewolucja francuska, rewolucja ta sowiecka, pierwsza wojna, druga wojna, czy różnego rodzaju ideologie, które widzimy w świecie, gdy dotykają człowieka, niosą za sobą, czy posiew męczenników, posiew tych, którzy giną, którzy są prześladowani. To pytanie, no w imię czego dziś jak gdyby jest jakieś przyzwolenie, bo są ludzie, są środowiska, tu też widzimy takie podłoże marksistowskie, tego dziel i rządź, miej wpływ, jak gdyby deprawuj, bo za tym też idzie jakaś deprawacja, no przecież różnego rodzaju te strajki, nie strajki, wystąpienia, no pokazują nam, że to nie kwestia kultury, ale właśnie takiej deprawacji przyszłych pokoleń. I to w kontekście właśnie tych ataków na Kościół katolicki w Polsce, jak się przed tym bronić, no bo pan doktor mówi, że mamy orzecznictwo, Strasburg niedawno to przypomniał, no ale czy w sposób wystarczający możemy się przed tymi zakusami innych bronić, przed tym, co jest inspirowane, widzimy i dzieje się na ulicach?
Znaczy generalnie z punktu widzenia jak gdyby ochrony tej młodzieży i ochrony przed taką ideologizacją, internet, przynajmniej na razie, na obecnym etapie, jest narzędziem, które bardzo mocno wspiera działanie takie, które służy prawdzie, dlatego że...
Tylko jak wejdę w zdanie, ci, którzy są pro-life, no to na ich media społecznościowe jak gdyby przychodzą informacje skodyfikowane pro-life. A ci, którzy zaczynają być tak trochę właśnie na lewo, anty, no to też przez tą globalną, taki globalne panowanie mediów społecznościowych, też próbuje się do nich wysyłać te, które będą
tylko
dla nich adresowane. Takie, więc
jak gdyby w lewą stronę, ale ksiądz, ojciec mówi tylko o mediach społecznościowych, a ja mówię o internecie jako całości, bo tak rzeczywiście jest, że my żyjemy w bankach informacyjnych, w serwisach społecznościowych, to znaczy my dostajemy treści podobne, te, których sami szukamy i sami o nich piszemy i myślimy później, że wszyscy tak myślą, jak my, a tak nie jest, bo te bańki są różne właśnie dla różnych grup. Ale internet daje jakie narzędzie, że jeżeli się przełamuje bańkę, to znaczy się wyjdzie do tych ludzi, z nimi porozmawia i poprosi ich o prostą rzecz. Sprawdź w internecie. Poszukaj rzetelnej informacji w internecie. To efekt końcowy jest taki, że jeżeli ktoś chce to zrobić, a większość ludzi ma w naturze swojej, człowiek to zresztą ma, dążenie do prawdy, poszuka, to wyciągnie prawidłowe wnioski. My, jako chrześcijanie, musimy wykorzystywać narzędzia te, które są, do głoszenia po prostu prawdy. Nie trzeba robić wiele więcej, po prostu trzeba głosić prawdę, na spokojnie, nie dawać się wciągać w dyskusje które są takie pozorowane, jak ja to nazywam, to znaczy żadnych argumentów nie ma, tylko jest taki przekaz emocji w telewizji, ludzie się poobrzucają czymś i to się kończy i w zasadzie człowiek nic tego nie wyniesie, tylko budować narrację merytoryczną, mówić o wartości życia każdego człowieka, że jeżeli my będziemy różnicować życie na poziomie prenatalnym, to później jak masz wypadek, jesteś chory, to może być dokładnie taka sama sytuacja zastosowana wobec ciebie. Pokazywać, czym jest ta wartość człowieka, w czym się ona przejawia, tej właśnie godności, że nie możemy my arbitralnie jako ludzie decydować o życiu drugiego człowieka, że nam nie wolno tego robić. Jeżeli się tą argumentację przedstawia na spokojnie, rzetelnie, merytorycznie, to człowiek, który się styka ze prawdą, on nie jest w stanie w swoim sumieniu tej prawdy nie przyjąć. I to jest rola chrześcijanina, żeby o tej prawdzie świadczyć. I tu nie chodzi mi, że o świadczenie teologiczne, że Jezus jest prawdą, tylko mi chodzi o właśnie, jak są jakieś tego typu spory. Mówić prawdę, używać argumentów, bo to jest naprawdę coś, co oddziaływuje na dłuższą metę. Proszę zwrócić uwagę, jaka była narracja taka medialna na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października przez powiedzmy pierwszy tydzień i jaką narrację właśnie budowały media właśnie toruńskie, Radio Maryja, Telewizja Trwam, jakie zaczęły narrację przedstawiać Ordo Iuris, jakie zaczęło narrację przedstawiać Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, jakie zaczęły przedstawiać inne prawicowe media i nagle się okazało, że do takiego głównego nurtu argumentacji te same argumenty trafiły, tak? Czyli te same jak gdyby argumenty, które były podnoszone tutaj, które po prostu są prawdziwe, z którymi ktoś, kto ma profesora zwyczajnego, nawet jest prawnikiem, on nie może temu zaprzeczyć. Proszę zwrócić uwagę, że profesor Andrzej Zoll, to co powiedział w TVN24, on jakby powiedział to samo w telewizji Trwam, to był ten przekaz, który był tutaj. To nie był przekaz inny. Ale dlaczego to się stało? Dlatego, że narracja, która poszła jak gdyby ze strony prawicy, taka merytoryczna narracja, dotycząca poprzedniego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, dotycząca tego, że konstytucję przyjęła lewica, SLD, dotycząca tego, że ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka przyjęło SLD, tam jest wprost napisane, że dzieckiem się jest od poczęcia do 18 lat, do artykułu 2 tej ustawy. Jak te argumenty zaczęły po prostu funkcjonować medialnie, funkcjonować też internetowo, bo te argumenty też zaczynają wtedy krążyć w mediach społecznościowych wirusowo, bo ludzie sobie zaczynają te informacje przesyłać, narracja trafia. Każdy musi po prostu robić swoje. I po prostu tego typu...
A to, co stało się na ulicach, tam do tych narracja nie trafiła, czy to było sterowane?
Nie, to jest sterowane i to jest złożona sytuacja. Proszę też zrozumieć jedną rzecz, proszę zrozumieć młodzież. Każdy z nas był młody. Proszę się postawić w sytuacji dzieciaków, które są w szkole. Szkoły im zamknięto, nie mogą się spotkać ze znajomymi. Wszystkie kolokwialnie mówiąc bary są zamknięte. Oni mogli pójść tylko w jedno miejsce, na manifestację. Żeby się spotkać. Proszę to po prostu zrozumieć. Najprostszą rzeczą, żeby odciąć ludzi od tych manifestacji, to jest otworzyć szkoły i tam nikt nie przyjdzie. Taka będzie rzeczywistość. Ci ludzie poszli, bo się po prostu kolokwialnie nudzili, mogli się spotkać, a przy okazji młodzież jest zawsze buntownicza, a przeciwko się buntujemy zawsze władzy rodziców i państwa. No przeciwko czemu myśmy się buntowali, nie przeciwko temu samemu. I to jest po prostu, to się tak poukładało, że jest pandemia, ci ludzie się nudzili, szli na manifestacje i to wykorzystano, bo tych ludzi wykorzystano. Jeszcze to, co cały czas powtarzam, ci ludzie, którzy są na dole tych manifestacji, oni są też ofiarami tego zła. Oni nie są winni, oni są ofiarami tego zła, to trzeba zrozumieć, że tych młodych ludzi się po prostu wykorzystuje. Ja na tych manifestacjach chodziłem tak naukowo, szczerze mówiąc, i pytałem tych ludzi, o co chodzi z tym wyrokiem. Oni nie mieli bladego pojęcia. Na początku w ogóle byli przekonani, że zabroniono w Polsce aborcji w ogóle. Czyli jak kobieta będzie umierająca, to będzie jej aborcja zabroniona i ona umrze. No, to były takie, taki stopień nieprawdy był przekazywany na takim poziomie, co mnie osobiście cieszyło, bo ja mówiłem tylko jedną rzecz. Sprawdźcie w internecie, co rzeczywiście jest. Nie wierzcie, mówię, bo was też będą wykorzystywać, bo taki jest świat. Sprawdźcie sami w internecie, umiecie czytać, sprawdźcie w internecie. Te manifestacje się wykorzystują.
Ale może być tak, że zanim ktoś sprawdzi, wyedukuje się, to może być przekroczona jedna, druga granica i w życiu tego człowieka i społeczeństwa, narodu.
Oczywiście. Ale dalej rozwiązanie tej sytuacji jest po prostu pokazywanie, jaka jest prawda, bo to, że ludzi się oszuka, to jest naturalne. To się często zdarza. Wszyscy padamy ofiarą różnych oszustw, zwłaszcza ze strony takich fake newsów, prawda, że trzeba wszystko sprawdzać tak naprawdę. Dzisiaj są takie czasy informacyjne, że trzeba niestety wszystko sprawdzać. Ale też proszę pamiętać, że ci młodzi ludzie też, oni, proszę też zwrócić uwagę, nie podejmowali poza tymi jakimiś bardziej mądrymi bądź bardziej głupimi hasłami na kartonach, które no same w sobie mogą być obraźliwe, ale raczej dla kogoś szkodliwe personalnie nie są, nie podejmowali tego typu zachowań. Takie zachowania, które były niebezpieczne, podejmowała brzydko mówiąc góra tych manifestacji, tak? A zasłaniano się tą młodzieżą. To zresztą świadczy o tych manifestacjach i o organizatorach najlepiej, o co tutaj chodzi. I trzeba mieć świadomość, że te kłamstwa, którym karmiono tych ludzi na początku, obrócą, jak każde kłamstwo, przeciwko kłamcy się obrócą. I się obróciły. Dlatego, że ta prawda wyszła, że Trybunał wcale nie zabronił aborcji w tych przypadkach. Trybunał chce chronić chore dzieci, zwłaszcza dzieci z Downem. I jak ta informacja trafia do większości ludzi, to ludzie się stawiają, no tak, no zabijać dzieci z Downem. Zamiast je, niech się urodzi, niech nawet dobrze rodzice nie chcą wychowa to ktoś, to dziecko ktoś inny, no chronimy jego życie. No co to jest za problem? No to nie jest problem. Jak te inne przesłanki są, prawda? I jak nagle ta informacja trafia, to te, a trafiła tak po mniej więcej tygodniu, dwóch, to proszę zwrócić uwagę, jak spadła radykalnie liczba uczestników. Proszę zwrócić uwagę, że te manifestacje zaczęły się tak mocno radykalizować w swoich poglądach, że już wszyscy się zgubili, o co im chodzi. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi strajkowi kobiet. Nie wiem, czy strajk kobiet jest w stanie wytłumaczyć, o co jemu chodzi. Bo to tak wygląda w tej chwili. I taka jest ta rzeczywistość. Ja mam taką zresztą zawsze to od wielu, wielu lat powtarzam, że lewicy należy pozwalać mówić, bo lewicowe poglądy mają autodestrukcyjny charakter i sami się kompromitują. Tylko trzeba im pozwolić się wypowiadać. Nie tylko mówią, nie przeszkadza. I skończy się zawsze tak samo. Od lat tak jest. I to jest przykład.
Dziękuję. Panie redaktorze, czy to lewica inspiruje? Pytanie tych ludzi, środowiska, jakie podłoże tych ataków. Kto to inspiruje?
Ja akurat miałem taką okazję, że mogłem z bliska obserwować zwłaszcza początek tych dużych manifestacji w Warszawie, dlatego że zostałem zablokowany akurat w centrum Warszawy na rondzie na kilka godzin. W związku z tym mogłem wyjść na zewnątrz z samochodu, pochodzić po tych ulicach, próbować porozmawiać z tymi ludźmi. Także widziałem, jak to się odbywa. I tutaj rzeczywiście potwierdzam to, co mówił pan doktor przed chwilą, że wiele było takiej młodzieży, która się wybrała tam, bo coś się działo. Nie ma szkoły, nie można wyjść na imprezę, do znajomych, do pubu, do barów, na saunę, no gdziekolwiek. Więc to była jakaś szansa wyrwania się, skoro ludzie zostali skrzyknięci. I tu właśnie dochodzimy do sedna rzeczy. Co to znaczy, że zostali skrzyknięci? Że jakby ktoś pstryknął palcem i nagle się zebrały tysiące młodych ludzi. I tutaj mamy do czynienia z wykorzystaniem tak zwanej metody astroturfingu, to się tak nazywa, czyli prowokowanie pewnych masowych wydarzeń, demonstracji, które na pozór mają charakter spontaniczny, a w rzeczywistości są wykreowane. I ja tam oprócz tej dominującej masy młodych ludzi widziałem ewidentnie takich organizatorów, którzy poddawali pewne hasła do skandowania, którzy organizowali te megafony, którzy pokazywali, gdzie w tej chwili młodzież ma się przemieszczać. I historia pokazuje, że dobrze zorganizowana mniejszość jest w stanie sterować większością. I rzeczywiście w tych pierwszych dniach protestów mieliśmy z tym do czynienia. A później, kiedy okazało się, że ta młodzież rzeczywiście zaczęła się wykruszać, kiedy na jaw zaczęły wychodzić prawdziwe cele tej demonstracji, to nagle okazało się, że tej masy już nie ma, natomiast pozostali już tylko ci aktywiści, ta kadrówka. I co ciekawe, wśród nich dominowali tacy aktywiści, działacze LGBT, więc można zapytać, ale co oni mają wspólnego z kobietami? Oni krzyczą o prawach kobiet, a tak naprawdę oni reprezentują zupełnie inne interesy, innego środowiska. I widać było, że to oni w dużej mierze stanowią takie zaplecze logistyczne tego ruchu. I dla mnie, jako takiego obserwatora, który miał okazję to z bliska na to spoglądać, to nie ulegało wątpliwości, że to było bardzo dobrze zorganizowane według takiej strategii walk miejskich. Zresztą wiemy, że Ratusz Warszawski finansował tego rodzaju szkolenia czy warsztaty właśnie z tak zwanej partyzantki miejskiej, walk miejskich, właśnie zachowywania się w takich sytuacjach kryzysowych. I w związku z tym, tak jak ksiądz pytał, czy to było takie spontaniczne, czy rzeczywiście przez kogoś reżyserowane, to według mnie wynika, że to rzeczywiście było bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane.
No bo tak patrzę nawet na te manifestacje, na tą rewolucję w Stanach Zjednoczonych, Black Lives Matter, no to też pytanie, co tam się dzieje, bo przecież i atakowany jest Pan Bóg, naród, to co stanowi taki fundament dla narodu, prawda, patrząc z przestrzeni historii, religia, to co scala narody, daje ten wymiar, jeżeli chodzi o wiarę, nadprzyrodzony, ale daje kulturę, daje tradycję, daje pewną taką też poczucie wspólnoty, prawda? Dzisiaj panowie też mówią o tym, że no próbuje się podzielić, żeby jakoś no, z jednej strony zdeprecjonować Kościół w oczach świata, w oczach ludzi, no ale z drugiej strony no, ku czemuś też idziemy, proponując taką rewolucję czy takie rozłamy, nawet uderzając w fundamenty państwa.
Tak, akurat w Stanach Zjednoczonych tam podawano bardzo dokładne dane dotyczące tego, jakimi sumami sponsorował George Soros te organizacje związane z tym ruchem Black Lives Matter. I padały tam sumy idące w dziesiątki milionów dolarów, właśnie szkolenia dla tych aktywistów. I wiadomo z różnych relacji, że tam po prostu są z miejsca na miejsce przywożone takie całe oddziały, jaczejki takich, można powiedzieć, zawodowych rewolucjonistów od wywoływania zadym. Jeżeli pytamy, kto to finansuje i dlaczego, no to tutaj można się odwołać do tej ideologii George'a Sorosa, który mówi, że największym zagrożeniem dla wolności, dla pokoju na świecie są tak zwane mocne tożsamości, zwłaszcza narodowa, religijna i rodzinna. W związku z tym należy je zastąpić. I dlatego George Soros angażuje się od lat w działania, które mają na celu podważenie roli i znaczenia państwa narodowego, rodziny, monogamicznego małżeństwa i religii, zwłaszcza religii chrześcijańskiej. I widzimy, że te ataki rzeczywiście idą punktowo w tych kierunkach, czyli jest uderzenie w naród, tradycję historyczną, patriotyzm, tożsamość narodową. Z drugiej strony uderzenie w religię, zwłaszcza w katolicyzm, no i z trzeciej w rodzinę, a szczególnie w małżeństwo, ale także widzimy, że jest uderzenie w samą kategorię, w pojęcie płci. I można powiedzieć, że stoi u źródeł tego taka ideologia emancypacji, czyli ciągłego wyzwalania się człowieka z ograniczeń, że wyzwalamy go z ograniczeń religii, państwa, rodziny, a na końcu już nawet z własnej płci. Że to wyzwalanie już dotyczy nawet natury człowieka, pewnej istoty gatunkowej i nagle właściwie osiągamy pozycję no, bogów, no bo jeżeli to my decydujemy, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, jeżeli możemy zmieniać płeć, zmieniać prawa natury, no to usurpujemy sobie prawa boskie. I tutaj widzimy taki triumf takiej myśli, że właśnie człowiek zastępuje Boga. I nic dziwnego, że walczy z religią. Także dla mnie jest to właśnie taki przykład walki z nie tylko z religią, ale ze wszystkimi takimi mocnymi tożsamościami, które mają charakter wspólnototwórczy.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie też do kontaktu z nami, do współtworzenia tego spotkania na antenie Radia Maria. Dziś temat: bluźniercze ataki na Kościół katolicki w Polsce i na świecie. Nasi goście, adwokat dr Michał Skwarzyński, Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i redaktor Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, reżyser, redaktor tygodnika Sieci. Telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina Zakopanego. Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i naszych gości.
Dziękujemy.
I ja mam takie krótkie pytanie, bo no, to słyszało się, szczególnie Radio Maria to przekazuje bardzo rzetelnie. Jeżeli Państwowie tam wypowiadali się, że jeżeli manifestacja przeradza się w jakiś, no po prostu burdy, jakieś po prostu takiego typu nielegalne sprawy, to już nie jest manifestacja, tylko coś, co zagraża spokojowi. I to jest jedno. A drugie, w czasie tak zwanej pandemii był zakaz w ogóle gromadzenia się większej ilości osób. Więc ja mam tylko takie krótkie pytanie, dlaczego tak to długo trwało i nadal co jakiś czas coś się pojawia, że w takim momencie powinno to być momentalnie rozwiązane, po prostu rozproszone i do widzenia. No. Ja tego zupełnie nie rozumiem, jak można było, czy ktoś tam dotuje na to, czy pan prezydent Warszawy przyzwala, czy uczestniczy w tym. No, to jest nie do pomyślenia. To jest moje zdanie i tylko tyle chciałam zapytać.
Szczęść Dziękuję Boże. Bardzo. Szczęść Boże. Który z panów?
Znaczy, no jeśli chodzi, mówię, o tą wolność zgromadzeń, to co już mówiłem, pokojowość jest warunkiem ochrony. Brak pokojowości powoduje, że ochrona zgromadzeniu nie przysługuje. Wszelkie ekscesy, które są w ramach tego typu zgromadzeń, są po prostu albo czynami, które podlegają odpowiedzialności jako wykroczenia, albo jako przestępstwa i nie powinno być tu stosowanych jakichś zasad, że jeżeli mamy lewicowe poglądy i manifestuję jak gdyby w lewą stronę, to mam jakiś rodzaj immunitetu i nie ponoszę za to odpowiedzialności. Należy egzekwować równość wobec prawa, tylko trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że te skrajne zachowania bardzo często są stosowane przez osoby, które robią to prowokacyjnie i nie wolno jak gdyby wrzucić do jednego worka tych osób, które, jeszcze raz powtarzam, mogą być także ofiarami tego zła, bo są wprowadzone w błąd i biorą udział w tej manifestacji. Osoby, które tym wszystkim sterują, są łatwe do namierzenia, o kogo chodzi, bo przecież wszyscy wiemy, o kogo chodzi, które podejmują tego typu zachowania. Dzisiaj są nagrywane te manifestacje także przez policjantów. Proszę zwrócić uwagę, że jak była kwestia podpalania tego mieszkania w Warszawie, bardzo szybko sprawcę namierzono, aresztowano. Więc ja nie widzę powodu, dlaczego my nie mamy jak gdyby realizowanej tej odpowiedzialności wobec tych osób, które się tych czynów dopuszczają. Zwłaszcza, że mówię, one są uwiecznione na wideo, więc no, z punktu widzenia prawnego naprawdę to, czy ktoś swoim ciałem atakuje policjanta, wyciąga ręce, czy nie wyciąga rąk, ale to robi. Czy to jest kibic, który robi to na meczu, czy to jest ktoś, kto robi to na jakiejś manifestacji, popełnia dokładnie takie samo przestępstwo. Jeżeli ktoś używa takich słów wobec policjanta w związku i podczas wykonywania przez niego funkcji policjanta na służbie, umundurowanego, popełnia przestępstwo. Nie ma różnicy, czy robi to na meczu, czy robi to na tego typu manifestacji. Ma ponieść za tego typu czyny odpowiedzialność, bo wszyscy jesteśmy równie wobec prawa.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości. Jarosław Wejherowa na Kaszuba.
Prosimy.
Tylko króciutko. Niestety przeżywamy efekty tego, że jesteśmy cywilizowani na dwa sposoby, co już pan profesor Felix Koneczny powiedział, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Mamy ryt królewski w kościele katolickim i mamy ryt taki polityczno, powiedzmy, bolszewicki w życiu cywilnym. I jeżeli te dwie cywilizacje po prostu będą kontynuowane, to państwo po prostu upada. Musi się to wszystko skończyć wielką klęską, co już w historii się zdarzało, dlatego musimy wrócić do królestwa, musimy prosić Pana Boga o ustanowienie Polski królestwem, tak jak zawsze było przez setki lat, do 1733 roku, kiedy to trzy orły europejskie powiedziały, źle Polacy wybraliście. I wtedy tam posadzili Niemców i im podobnych, a był wybrany król Stanisław Leszczyński, katolik, Polak. To się oczywiście mi nie podobało. I tak jest do dziś. Dlatego, szanowni państwo, starajmy się sięgnąć do historii, zbadać nasze korzenie rzeczywiście, czy one są jeszcze polskie, ile ich jest, Polaków, Z tym miał oczywiście trudność nawet pan prezydent, kiedy przed wyborami został zapytany przez telewizora, ile jest Polaków, Dlatego ze zgrozą patrzymy, jako starsi już mieszkańcy Polski, Polacy, patrioci, na to, co się w Polsce wyprawia. Nie może być tak, że jedna cywilizacja, a na zewnątrz kościoła jest druga cywilizacja.
Zatoczyliśmy koło, panie Jarosławie. Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Panowie, który z panów? Pan redaktor może?
No rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia z takim postępem cywilizacji, która właściwie jest pierwszą w historii, jaka ma być zbudowana nie wokół religii, bo do tej pory wszystkie cywilizacje, jakie pojawiały się w dziejach świata, były zbudowane wokół kultu religijnego i to religia stanowiła to centrum cywilizacji. Ale mniej więcej od czasów oświecenia pojawił się projekt, żeby zbudować cywilizację nie wokół religii, nie wokół Boga, ale wokół człowieka, wokół humanizmu. I to, co się zaczęło w oświeceniu, właściwie jest kontynuowane do dziś. I to jest taki model laickiego humanizmu, takiego rozumu sekularnego, wypranego zupełnie z sakrum, gdzie człowiek jest miarą wszechrzeczy. I rzeczywiście mamy do czynienia ze zderzeniem. Z jednej strony tego modelu laickiego, sekularnego, a z drugiej strony, no w różnych miejscach świata on się zderza z różnymi religiami, ale najmocniej oczywiście w cywilizacji zachodniej się zderza z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z katolicyzmem. I niestety ja obserwuję taki trend, że ten nurt sekularny wdziera się do kościoła, że następuje taka wewnętrzna, mentalna kolonizacja i wielu chrześcijan właściwie przyjmuje te kategorie świata sekularnego, laickiego, liberalnego jako swoje własne. Że z jednej strony są nominalnie w kościele, uważają się za członków kościoła katolickiego, ale z drugiej strony myślą zupełnie kategoriami nie chrześcijańskimi, tylko właśnie tymi kategoriami sekularnymi. I teraz jest pytanie, jak długo może trwać takie rozdarcie, takie wewnętrzne pęknięcie. I były już w historii takie przypadki. Właściwie największy kryzys w dziejach chrześcijaństwa tego typu miał miejsce w IV wieku. To był kryzys ariański, kiedy większość chrześcijan, znaczy większość wyznawców Chrystusa nawet nie była chrześcijanami, bo oni byli arianami, czyli nie uznawali Trójcy Świętej, nie uznawali bóstwa Jezusa, a jednocześnie uważali, że to oni są właśnie prawdziwymi chrześcijanami. I co ciekawe, tak uważała zarówno większość wierzących, jak i większość światowego episkopatu, bo większość biskupów była arianami i prawowierna pozostawała mniejszość. A jednak tej mniejszości, na czele ze świętym Atanazem czy ojcami kapadockimi, udało się ten kryzys przezwyciężyć. Ale tutaj kluczowa była wierność doktrynie, wierność ortodoksji, a z drugiej strony co się stało z tymi arianami? Otóż okazuje się, że oni wcale tak nie znikli, tylko większość z nich bardzo łatwo przeszła na islam, bo się okazuje, że jeżeli oni nie wierzyli w Trójcę Świętą i nie wierzyli w bóstwo Jezusa, no to łatwiej im było przyjąć taką religię monoteistyczną jak islam, gdzie też nie było Trójcy Świętej, też Jezus nie był Bogiem. Więc myślę, że jeżeli mielibyśmy jakieś analogie wysnuwać, to też właśnie ci, którzy gdzieś tam wewnętrznie odeszli od chrześcijaństwa, oni po prostu łatwiej ulegną innym ideologiom i można powiedzieć, że zostaną z kościoła wypłukani, czy też sami się jakby z niego usuną. Natomiast ważne jest, żeby pozostał ten środek, który jest wierny Ewangelii, wierny ortodoksji, bo on będzie później tym ośrodkiem grawitacji, że wokół niego zaczną się gromadzić na nowo ludzie wierzący, poszukujący Boga. I tak wiele razy w historii bywało, że z różnych zgliszcz, pobojowisk nagle wyrastały właśnie te ośrodki ewangelizacyjne, które pozostawały wierne Ewangelii.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otton Drozdowski z Torunia. Ja bym chciał się wypowiedzieć na temat pana Sorosa. Bo wiemy z najnowszej historii świata, że już było kilku panów, którzy chcieli przewrócić świat do góry nogami i chcieli panować nad światem. Na pewno do nich należy Lenin, Trocki, Stalin czy Hitler. A teraz pan Soros tutaj jest. No kim jest pan Soros? Ja dokładnie jego biografii nie znam, ale z tego co widzę, to już jest starszy pan, któremu się po prostu na starość może w głowie poprzewracało. I teraz kwestia tych bojówek w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest FBI, tak, która ma budżet około kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie. Czy ci FBI nie potrafi namierzyć tych bojówkarzy i ich unieszkodliwić, a pana Sorosa oskarżyć na przykład Stany Zjednoczone o podkopywanie fundamentów państwa i działanie na szkodę państwa i pokoju światowego? Bo my to jakbyśmy byli dziećmi we mgle. Jakiemuś panu Sorosowi ludzie dają się kręcić i tak dalej. To jest starszy pan, któremu się najzwyczajniej w głowie to przewracało na starość. Także tyle. Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję Cześć bardzo. Boże. Panie doktorze, czy to tak można sprawę stawiać? Czy to takie proste?
Generalnie świat nie jest taki prosty, jak mi się wydawało. Tak? Chodzi o to, że pan Soros zainwestował swoje pieniądze w pewnego rodzaju promowanie ideologii, zwłaszcza w Europie Środkowej, i budował uniwersytety, zbudował pewnego rodzaju oddziaływania wśród prawników, dziennikarzy, ludzi mediów, celebrytów, polityków, którzy przecież przyznają się, że byli na stypendiach Sorosa w różnych miejscach. Więc ukształtował pewnego rodzaju grupę elity, która ma prezentować poglądy tak, jakie on sobie wyobraża i on żyje w wielkim cierpieniu, jak nagle się okazuje, że ktoś ma inne poglądy i nie daj jeszcze nie dało się jakby tej narracji, którą on by sobie życzył, przeforsowano inną, co było widać chociażby w kwestii tak zwanej praworządności w Unii Europejskiej, prawda? No świat taki jest, że są ludzie, którzy uważają, że jak mają bardzo wielkie pieniądze, to są to powody, dla których oni mogą narzucić pewne rzeczy. Do pewnego stopnia oczywiście mogą, ale to, co mówił pan redaktor wcześniej, za czasów Arian wszyscy biskupi, chyba był taki przez moment, że wszyscy biskupi byli heretykami, tak? To znaczy tylko papież ostał się przeciwko herezji. I Kościół przetrwał. I tutaj też przetrwa. Po prostu trzeba oprzeć się na tym, na czym należy, czyli na Ewangelii, na Kościele, bo się po to mówi, że się wierzy w Kościół powszechny, bo żaden z ludzi nie jest w stanie objąć tego wszystkiego i po to mamy Kościół, żeby nam wskazywał drogę i tym, co jest w Piśmie Świętym i jak to interpretować. I Kościół jest wieczny o to się należy oprzeć, a nie o pieniądze. No, można budować imperium w oparciu o pieniądze i wiadomo, jak się to skończy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Szczęść Boże.
Więc chciałem powiedzieć, że tu mamy do czynienia z prześladowaniem Kościoła również, ponieważ Kościół zawiera zdrową filozofię, zdrową logikę i walka z tożsamością rodziny, tożsamością narodu, państwa jest walką z prawem tożsamości w logice. P równa się P. A równa się również walka z prawem niesprzeczności. Nie może być P i nie P. zgadza z prawem wyłączonego środka, zasadą racji dostatecznej i tak dalej. Nie będę tu robił wykładu z logiki, ale my mamy, to jest poważna sprawa, ponieważ logika to jest nauka. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z irracjonalizmem, z walką z logiką, to nawet w początkowej fazie komuniści, którzy zaczęli walczyć z logiką, się zorientowali, że tak nie można i przestali prześladować logików. Ale my tu mamy do czynienia z prześladowaniem właśnie również racjonalizmu, choćby naszego tomistycznego, czy logiki, czy zdrowej nauki Kościoła, zdrowego rozsądku, filozofii zdrowego rozsądku. I to jest bardzo poważne sprawy, to jest irracjonalizm, to jest walka między światopoglądami. W związku z tym, na przykład dla rzymskiej religii kiedyś było chrześcijaństwo zabobonem. Oczywiście chrześcijanie uważali, że grecka religia i inne wielobóstwa to są zabobony. Więc tutaj mamy pewne relatywizm, spojrzenia relatywne, zależy z jakiego punktu widzenia się patrzy. A tutaj pewne irracjonalizmy urastają do czegoś absolutnego, naukowego. Mamy do czynienia z dużą ilością rzeczy nienaukowych i powołujących się na oświecenie, ale wiemy, że oświecenie ma straszne problemy, bo technika, nauka nie rozwiązują wszystkich problemów, jak dzisiaj wirus. Więc potrzeba nam wiary, modlitwy i tak dalej. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju, bym powiedział, zabobonami bezwzględnymi, jak uczył ojciec Bocheński. I to, co się czasami słyszy, to jest właśnie tego typu. I to jest bardzo niebezpieczne, bo nie ma płaszczyzny do logicznej dyskusji, dialogu i tak dalej. I to jest, no, tak mnie się to przynajmniej wydaje, że prześladowanie Kościoła jest związane z postawą, że nie naukowcy atakują Kościół. To jest tylko tak krótko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Który z panów? Pan redaktor?
No, tutaj rzeczywiście ksiądz Korneliusz wyznaczył taki wysoki pułap rozmowy na tematy filozoficzne, bo rzeczywiście chrześcijaństwo jest rozumne, jest logiczne. Jan Paweł II poświęcił temu encyklikę Fides et Ratio, gdzie pisał, że wiara i rozum nie są ze sobą sprzeczne, ale są komplementarne. I rzeczywiście jak rozmawiamy z chociażby z uczestnikami tych protestów, to często nie ma chęci podejmowania dyskusji na argumenty racjonalne. Jest raczej niechęć do dyskusji. No to główne hasło, które właściwie jest wykrzykiwane na każdym kroku, czy wymalowywane na tych transparentach, zaczynające się od wy, no to jest właściwie wezwanie do zamknięcia ust, do przegnania kogoś, a nie do racjonalnej dyskusji, debatu, dialogu, wymiany argumentów. No a jakby warunkiem wstępnym tego, że mamy kogoś przekonać, że mamy dojść do prawdy, no to jest to, że musimy usiąść, musimy uzgodnić jakieś pojęcia wspólne i zacząć dyskutować. A tutaj widzimy, że te protesty uruchomiły taką logikę wydarzeń, w której nie ma miejsca właśnie na coś takiego, na rozmowę, na poszukiwanie prawdy. I niestety właśnie tutaj się potwierdza to, o czym przed chwilą mówił tutaj ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Panie doktorze?
Znaczy generalnie wiara jest aktem rozumu. Tak naprawdę, jeżeli ktoś analizuje metodami naukowymi świat, analizuje metodami naukowymi filozofię, którą tworzy ludzkość od wieków, to tymi drogami dochodzi po prostu do Boga i dochodzi do chrześcijaństwa, dochodzi do autentyzmu, do tego, które która z doktryn tę prawdę w sobie tak naprawdę zawiera i niesie i która odpowiada na te fundamentalne pytania. Metoda naukowa i nauka nie jest sprzeczna z wiarą, co więcej, nauka potwierdza tak naprawdę istnienie Boga i mamy tych dowodów bardzo dużo, bo prawda, wskazać można czy chociażby Całun Turyński, czy Justyn Panopello, czy inne tego typu świadectwa, które są w katolicyzmie powszechne, a które no, wskazują na to, że mają pochodzenie, które przekracza możliwości poznania rozumu i prawideł tego świata.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica bardzo,
zawsze.
Jan z Chicago. Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza, witam pana doktora i pana redaktora. Ja mam jedno bardzo krótkie pytanie, mianowicie pewnie to do pana doktora by pytanie było. Czytam gdzieś na portalu w polityce.pl, że strajk kobiet szkoli do walki z policją młodych ludzi, do używania koktajli Mołotowa, kamieni, prawda, i tam innych takich narzędzi do walki z policją, a policja przecież to je broni państwa polskiego, w imieniu państwa polskiego działa. Czy jest taki artykuł, czy wolno, a ja nie widzę, wolno takie coś tak postępować, można to robić, czy jest jakiś artykuł, bo ja nie słyszę, żeby ktokolwiek na ten temat się wypowiadał, nie słyszę żadnej reakcji ze strony władz i to mnie trochę niepokoi, jeżeli dochodzi już do takich poczynań. To tyle miałbym, bardzo serdecznie dziękuję.
A ja zapytam panie Janie, tak, a jak wy przeżywaliście tę rewolucję, tą rewolucję, która przetaczała się te przez miasta Stanów Zjednoczonych?
Mój Boże, tutaj naprawdę myśmy się bali wręcz. Zwłaszcza w wielkich miastach. Ja co prawda nie mieszkam w samym Chicago, trochę poza Chicagiem, ale to było okropne. Nawet w niedzielę moja rodzina pojechała tam do ojca Franciszkanów, do kościoła, do Chicago, do Dantau, jak my mówimy. Okazuje się, że jest zdewastowane. Mało ludzi, prawie że nie widać ludzi, sklepy pozabijane, ludzie uciekają z wielkiego miasta. To piękne Dantau, które jeszcze parę lat temu można było widzieć, przypomina w tej chwili już Detroit. Właśnieśmy rozmawiali o tym niedawno, wczoraj właśnie na ten temat. I to było okropne, kiedy się widziało te rozwalane, prawda, szyby, wynoszenie artykułów, ludzie się bronili, przedsiębiorcy, prawda, biznesmeni wychodzili nawet z bronią, żeby ratować swoje mienie. Tak to wyglądało, to było bardzo groźne, jak dotychczas to się trochę wyciszyło, ale czy to nie wróci, jak to dalej będzie, nie wiemy. I boimy się, że w Polsce jest to jakby wzorowane troszkę. No.
Dziękuję bardzo. Panowie, pan doktor został wywołany, poproszony o komentarz.
Znaczy generalnie, jeżeli są tego typu podżegania do popełnienia przestępstw przeciwko policji, to stanowi po prostu przestępstwo, za tego typu działalność należy wyciągnąć konsekwencje prawne. Nie wolno publicznie pochwalać ani nawoływać do popełniania przestępstw, bo to samo istnie stanowi przestępstwo. I jeżeli tego typu informacje są, że których się namawia, bo ja mówię, ja tego nie widziałem oczywiście, to z pana informacji wiem, że coś takiego jest opisywane, to jeżeli ktoś namawia, chwali do popełnienia przestępstwa w taki sposób, że daje instrukcję, to można to albo rozpoznawać w formie jakiejś formy współuczestnictwa w tym przestępstwie, tak to powiem, w zrozumiały sposób dla laika, albo w formie samoistnego przestępstwa polegającego na tym, że ja pochwalam popełnienie przestępstwa. Tutaj no, jest ewidentna rola organów ścigania, które już dawno powinny zareagować i zrobić bardzo proste zestawienie, to znaczy zrobić zestawienie działalności typowo chuligańskiej, gdzie są takie same czyny gdzieś uwiecznione na materiałach archiwalnych, że ktoś w taki sposób zaatakował policjanta kiedyś tu i tu, został za to w ten sposób skazany tak i tak. To jest identyczne zachowanie, będzie dokładnie tak samo. Ktoś użył takich słów wobec policjanta, w tu i tu kiedyś, jest to utrwalone tu i tu. Tutaj padło to samo, będzie potraktowany dokładnie tak samo, bo wszyscy są równi wobec prawa. Jak ktoś popełnia tego typu przestępstwo, że dokonuje tego typu na aktywności werbalnej, to też powinien za to ponieść odpowiedzialność, jak każdy, bo wszyscy są równi wobec prawa.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Łomżyńskiego. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gości naszych. Ja bym chciał się podzielić taką swoją refleksją, że to, co się dzieje, właściwie ostatnim bastionem, który może postawić opór temu złu, to jest tylko Kościół. Wiadomo, i o tym nie będziemy rozmawiać, bo tak jest i niech to, co chce mówić, to nie ma racji. Tylko i wyłącznie Kościół jest to opór. To my jako Polacy widzieliśmy to, przekonaliśmy się na własnej skórze. Ja nie jestem, powiedzmy sobie, dzisiejszy, bo ja już mam trochę za sobą lat przeżytych. Doświadczenia jakieś mam, byłem i w Solidarności od samego początku 80 roku i tak dalej, widziałem, jak co się dzieje i tak dalej. I teraz ja bym chciał się podzielić tym, że organizacja, której zależy na tym, żeby rozwalić Kościół, bo gospodarkę już mamy rozwaloną, tylko Kościół jest, bo oni mają potężne pieniądze i przypadek Polski, że po 120 prawie 5 latach niepodległości odbudowało się silne państwo, powiedzmy sobie taki mały bękarcik, jak to nazywał Stalin, pokonał takiego Goliata, prawda? 20 rok. Potem przypadek jest badany i jaki to jest, że Polacy potrafią tak szybko się zmobilizować. W związku z tym jest tylko była jedna rzecz. Kościół na przeszkodzie stał. W związku z tym panowie Sorose, Bill Gatese, powiedzmy sobie Rockefellerowie, Rockfieldowie i wszyscy inni postanowili, że rozwalą to w taki sposób. Pieniądze są, finansują to, a łotrów w każdym państwie 250 tysięcy się znajdzie za takie pieniądze. I oni będą robić, rozwalać to, jak nie wiem. Bo już czas pokazał II wojny światowej, powstania jak były, sprzedawczyki i tak dalej. To w każdym państwie się znajdzie i w Polsce też się znaleźli. I oni wykorzystywani. Tylko mamy taki pewien problem, chyba nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, że w Polsce Polacy, może tam są przypadki, tego nie robią. Tylko obywatele polscy. Proszę to zwrócić uwagę, że to obywatele polscy. Jak patrzymy po nazwiskach, nie? To jakieś te dziwne takie mają te nazwiska, nie polskie właściwie. Chociaż wielu jest takich, co ma polskojęzyczne nazwiska, czysto takie szlacheckie nawet i tak dalej. Ale to by trzeba było...
Widzi pan, że czasami nazwisko nie robi. To serce...
Tak. To nie tego. I ja to bym to patrzył, że za granicą, czyli w Stanach Zjednoczonych, tam jest ten ośrodek, który finansuje. Oni wszystko finansują. Powiedzmy sobie. I lewicę solidarnościową, która była, bo przecież tak samo było, że ja akurat w tych manifestacjach brałem też udział o uwolnienie więźniów politycznych, tak gwiaździsty marsz był, żeby uwolnić Kowalczyków, Molczulskiego, Szeremietewa, prawda? I tam byłem w tym, widziało się, jaki jest. To było w ten sposób, mości panowie, kupo, obali mi komunę. Ale myśmy wtedy nie wiedzieli, że ci, którzy nawoływali i tak dalej, to byli komuniści też. Komuniści. Oni chcieli obalić komunę, precz z komuną, ale niech żyje komuna, tak jak to było, umarł król, niech żyje król, prawda? I nas wyrolowano. I na dzisiejszy dzień chcą pozbawić nas Kościoła. Musimy bronić go, jak mówi się, niepodległości, bo to jest ostatnia nasza nadzieja, ostatnie tchnienie. A przecież Pan Jezus mówił, nie dajcie się zwieść, bo ci, co się nie dadzą zwieść, będą zbawieni. Niestety, ale musimy to choćby życie położyć, to położyć, ale trzeba bronić Kościoła. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się panowie zgadzają. Szczęść Boże, dziękuję, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Który z panów? Pan redaktor?
No, rzeczywiście widzimy jakby atak na Kościół właściwie nie tylko w Polsce,
ale w całym świecie zachodnim. Tylko dlaczego w Polsce, no i może jeszcze w Stanach Zjednoczonych, jak obserwujemy, ten atak jest jakby taki najbardziej gwałtowny, zajadły. Dlatego, że w Polsce i Stanach Zjednoczonych Kościół się jeszcze liczy jako pewien podmiot życia publicznego, że jego głos jest słyszalny i w dużej mierze jego nauki są akceptowalne. Bo jeżeli porównamy to z sytuacją, jaka panuje w Europie Zachodniej czy w Kanadzie, to widzimy, że tam doszło do odwrotu Kościoła, że właściwie został zupełnie pozbawiony wpływu na życie publiczne i tam pewne rozstrzygnięcia cywilizacyjne, kulturowe już zapadły. I tam właściwie już nie ma o co walczyć, bo się okazuje, że właściwie wiele celów, które sobie stawiała ta rewolucja kulturalna, zostało osiągniętych. Że Kościół został zupełnie zmarginalizowany, że wprowadzono do obiegu prawnego wiele rozwiązań całkowicie sprzecznych z chrześcijaństwem, a u nas to nie nastąpiło. Jeszcze Stany Zjednoczone są takim drugim krajem, w którym chrześcijaństwo jest jeszcze bardzo żywotne, dynamiczne i aktywne w sferze publicznej. I właściwie dlatego tutaj ta wojna duchowa jest taka najsilniejsza, że przybiera taki najbardziej gwałtowny obrót. Ja często, rozmawiając z chrześcijanami czy w Europie Zachodniej, czy Wschodniej, to słyszałem od nich takie zdanie, że my patrzymy z nadzieją na Polskę, bo u was się jeszcze Kościół trzyma. Właściwie jesteście takim jedynym większym krajem chrześcijańskim w Europie, gdzie Kościół się liczy w życiu publicznym jako podmiot, gdzie z jego naukami się ludzie jakoś liczą. No i słyszałem takie głosy, że jeżeli z Polski da się zrobić to, co z Irlandii czy z Hiszpanii, czyli rozjechać ją takim walcem sekularyzacyjnym, no to padło pytanie, to właściwie gdzie upatrywać źródeł nadziei na odrodzenie chrześcijaństwa w Europie? I że my jesteśmy takim jeszcze tym ostatnim bastionem, w którym są pielęgnowane te cnoty chrześcijańskie, gdzie i na który patrzą z nadzieją. I teraz jest oczywiście ta nauczka Irlandii, Hiszpanii, Holandii, teraz Malty, które pokazują, że to były kraje uznawane za prawdziwe twierdze katolicyzmu i okazało się, że jedno, dwa pokolenie i właściwie jest duchowa pustynia. Że nie tylko nie ma młodzieży w kościołach, ale w ogóle kościoły są puste i los tych krajów jest właściwie taką przestrogą dla nas, takim pokazaniem, że ten skarb nosimy w glinianych naczyniach i że właściwie to powinno być dla nas takim dopingowaniem do wykonania pewnej pracy, że nie możemy spoczywać na laurach w jakimś samozadowoleniu, tylko to pokazuje, jak wielkie są niebezpieczeństwa, ile jest pracy do wykonania. Ale tu też trzeba najpierw opisać sytuację, zdiagnozować ją, stwierdzić, jakie środki należy przedsięwziąć, no i później z pewną determinacją i konsekwencją działać. I myślę, że jeżeli takiej pracy Kościół w Polsce nie wykona, no to być może ten sam los podzielimy jak katolicyzmu w Irlandii czy w Hiszpanii. To jest naprawdę realne zagrożenie i to powinna być dla nas taka nauczka, przestroga.
Dziękuję, panie doktorze. Słowo też do naszego słuchacza.
Znaczy generalnie chrześcijaństwo zawsze, Kościół katolicki zawsze był atakowany, były okresy, kiedy był silniejszy, kiedy był słabszy. To jest pewnego rodzaju proces, który się przez wieki powtarza. Tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, no trzeba robić swoje, trzeba dbać o to, żeby w tej debacie wykorzystywać te środki, które mamy, żeby tę prawdę pokazywać, bo no naszą rolą jest także to, żeby po prostu te wartości przenieść w dalsze pokolenia. Świat już pokazywał niejednokrotnie, że jeżeli odwraca się od wartości, od tych wartości prawdziwych, to błądzi, więc po prostu pozostawienie nawet małej grupy chrześcijaństwa, małej grupy katolicyzmu, który będzie tą prawdą żył, będzie powodował, że cała reszta będzie do tego źródła prawdziwego wracać. To jest proces, który po prostu się historycznie dzieje. I oczywiście to nie polega też na tym, żeby nic nie robić, bo to jest jasne. Główną rzeczą, którą trzeba dbać, to jest to, żeby w sferze tej publicznej nie dać się z niej wypychać, nie pozwalać sobie na tego typu narrację, że jest jakaś wolność od religii, bo to jest absolutnie nieprawda. My mamy prawo w debacie publicznej zajmować swoje stanowisko, mówić, co uważamy, mówić, jakie mamy poglądy, brać w niej udział. Nikt nam nie może dokonywać takiego rodzaju eksportu swojej prywatności na zewnątrz, że on nam będzie narzucał, że skoro ja nie chcę mieć z danymi poglądami religijnymi czy jakimikolwiek innymi styczności, to proszę ich nie prezentować, bo tak to nie działa w pluralizmie. My mamy prawo to robić i mamy obowiązek zajmować te stanowiska w sferze publicznej, mówić głośno to, co uważamy. A poza tym mówimy prawdę. No prawda na końcu zawsze się broni.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Chrój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Roman, okolic Warszawy, z dobrego. Ja chciałbym poruszyć sprawę taką między innymi. W naszej telewizji się pokazuje niektórych artystów, którzy są przeciwni naszej wierze. To jest raz. Dobrze by było pokazać Unii Europejskiej, co robią przeciwnicy, wrogowie naszej wiary. Ewentualnie jeszcze do tego zbierać za telewizją, jak żeśmy obstawali i manifestacje były, to było nas sporo. Teraz nie możemy wychodzić. Czy nie można by było zrobić podpisów i to wszystko przedstawić, to co ten jakiś film pokazujący te wszystkie malowanie kościołów, ataki w kościołach i tak dalej, to wszystko jakiś zrobić film w Unii Europejskiej, żeby przedstawić, że nasza wiara, nasz Kościół jest najbardziej prześladowany. To nie są czerwone, tęczowe zarazy prześladowane, tylko nasz Kościół jest prześladowany. I tu trzeba postawić, bo to Unia Europejska, to myślę, że tamci są. Trzeba pokazać jedno i drugie, pokazać prawdę, jaka jest. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Więc właśnie pytanie, co możemy zrobić, prawda, jeżeli chodzi o tą materię takiego przeciwstawiania się. Panowie, panie redaktorze.
Tutaj pan mówił, żeby nakręcić ten film o tych chrześcijanach prześladowanych na świecie, ale właśnie to, co zaczęło teraz robić środowisko Radia Maryja, czyli to Centrum Obrony Praw Chrześcijan, jest właśnie takim krokiem w tym kierunku, żeby się upominać o los naszych współbraci w wierze, którzy są zabijani, prześladowani, represjonowani w wielu krajach świata, bo zauważmy, że do tej pory w Polsce właściwie brakuje takich instytucji, które by były temu dedykowane. Owszem, są w Polsce instytucje, które są jakby polskimi filiami pewnych międzynarodowych, także katolickich organizacji, ale tutaj mówimy o takiej, która by tutaj powstała w Polsce i monitorowała też to, co się u nas dzieje. Więc myślę, że świadomość tego rośnie, takie kroki są czynione. Zresztą tutaj wypada wspomnieć o dużej hojności polskich katolików, że od kiedy powstała organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to co roku zbiera ona coraz większe datki,
właśnie na ratowanie wyznawców Chrystusa w tych krajach, gdzie oni są zagrożeni. Więc myślę, że jest rzeczywiście ta świadomość, ta ofiarność wśród ludzi. Z tym, że chodzi o to, żeby w większym stopniu to docierało do tych decydentów, którzy podejmują decyzje, i to nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, bo od tego wdowiego grosza, owszem, od tego może zależeć czyjeś życie, zdrowie, edukacja i tak dalej, ale te ważne decyzje polityczne, które mają największy wpływ na los chrześcijan w tamtych regionach, są jednak podejmowane przez elity polityczne i musi być pewien nacisk katolików na świecie, żeby uwrażliwić te elity na los prześladowanych chrześcijan.
Dziękuję, panie doktorze.
Znaczy, generalnie oddziaływanie poprzez media jest rzeczą oczywiście potrzebną i akcentowanie tego problemu, że najbardziej z punktu widzenia religijnego prześladowaną grupą na świecie są chrześcijanie, jest potrzebne. To też to, co mówię, każdy powinien w tych możliwościach, których może, tej argumentacji używać. Fakt jest taki, że w tej chwili mamy więcej męczenników niż na początku chrześcijaństwa, tak naprawdę w ostatnich latach. Tych męczenników jest po prostu więcej. I chrześcijaństwo jest tą religią, która była przez cały swój rozwój religią prześladowaną i religią, którą się zwalcza, a jednocześnie jest religią najbardziej liczną. No, taka jest konsekwencja służenia prawdzie, że to spotyka się z represjami. Tak wygląda ta rzeczywistość. O niej należy mówić i ją absolutnie podnosić. Przecież o tym, o czym rozmawialiśmy na samym początku, o tym, prawda, pełnomocniku do spraw wolności wyznania, to przecież jego podstawowym zadaniem w ramach Unii był właśnie eksport wolności religijnej poza Unię Europejską. Znaczy właśnie, żeby nakreślać te prześladowania, które są w tych państwach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I to też jest właśnie wyraz tego, że mając tego typu organ, który się tym zajmuje, jest łatwiej decydentów politycznych pewnymi rzeczami interesować. To jako taki przykład takiego praktycznego stosowania tego, prawda?
Dziękuję. Tutaj pan redaktor Grzegorz Górny wspomniał, to Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Można wpisać sobie w wyszukiwarkę, odnajdziemy tam też informacje, jakiś kontakt, szkolenia, aktualności. To centrum zostało powołane przez Fundację Lux Veritatis właśnie jako odpowiedź na tę falę dyskryminacji religijnej. Tutaj celem takim głównym jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych, środowisk zagrożonych prześladowaniem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek, kierowca z dużego samochodu. Ja dzwonię właśnie i słucham tej audycji. Dosyć często słucham. Nieraz się nie mogłem doczekać, jak wracałem z Austrii, kiedy dojadę do Łomuńca, bo już tam opałem radio. Nieraz jest tak, że ja na samym początku to chciałem również pozdrowić i tych podsłuchiwaczy, którzy tam słuchają nas, wszystkich słuchają, później szkalują na to radio i wszelkie wulgaryzmy to się biorą również właśnie z internetu. No i oni tak podsłuchują, a później wpuszczają to w internet, na różnych stacjach, na YouTube nawet są takie nieraz wrzutki, że aż przykro słuchać, nie wolno, nawet powtarzać nie można takich słów, bo jest niesamowite, wulgaryzmy strasznie. A druga sprawa to prawo, które u nas istnieje, prawo, które no z tym prawem to walczą również i inni, którzy nie chcą, żeby była ta praworządność w Polsce i nie chcą, żeby zmiana była w sądach, nie chcą, żeby była zmiana w prokuraturze, w policji. W policji też również znajdują się ludzie, którzy z dawnych systemów pozostawali, takich uczyli. Tam się niewiele zmieniło. Może zmieniło się, bo są przyjemniejsi w czasie rozmowy, ale w ogóle to jest tragedia taka. I nie można patrzeć na takie sprawy, jak plują na mundur policyjny z orzełkiem. No to jest nie do wyobrażenia, co się dzieje. No, media, szkolnictwo, tu zmiany powinny być bardzo ogromne. Było bardzo wiele osób w Radiu Maryja. Niektórzy to już pod sąd zostali doprowadzeni, niektórzy, którzy byli w tym radiu, ale tylu ludzi było w radiu, wypowiadali się, co oni nie obiecali. No ludzie, naprawdę, aż, no ale bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy występują w Radiu Maryja, bo to radio to jest takim uniwersytetem dla wszystkich nas. No ale naprawdę, i taki szum się zrobił ostatnio, że media mają się u nas zmieniać, Orlen przejmuje. No przecież to jest polskie. Niektórym tłumaczę, że to jest polskie, ale oni nie mogą sobie uzmysłowić, niektórzy ludzie w ogóle, że jak to możliwe, żeby Orlen przejmował. No ale jak jest niemieckie, to wtedy jest dobre. Ludzie. No i tak nieraz jest w Niemczech czy w Austrii, tak poniżani Polacy. Ja już się naprawdę nieraz wypowiadałem, trochę niemieckiego znam, a jak wspomnę o kulturze, oni mówią o swojej kulturze. Jak ja im powiem o kulturze naszej, to oni się wyśmiewają. A mówię, wasza kultura to w Oświęcimiu, w Buchenwaldzie albo tam gdzieś w Dachau. To powiedzcie mi, jaką kulturę wyście pokazali światu? Coście zrobili? A dzisiaj młodzież w ogóle tak manipulowana jest, że naprawdę, jeśli będą słuchać tego internetu i manipulacje będą tą młodzieżą, to naprawdę ciężko będzie. Chciałbym usłyszeć odpowiedź jakoś na ten temat, bo szkolnictwo wyższe naprawdę jest, tam trzeba wiele zmian. Pan profesor Przemysław sam tego nie zrobi, naprawdę, nie zrobi tego sam. Z nami tak, ale nie sam. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Tutaj też możemy powiedzieć, ile własności, tyle wolności, bo on wspomniał, jak jest coś w rękach niemiecko-szwajcarsko-amerykańskich, no to właśnie jak to odbieramy. No ale też może czasami taki zgryz mają, albo trochę ujadają, czy manipulują tymi wypowiedziami też te media, które są w obcych rękach, bo takich jest bardzo, bardzo wiele. Dziękuję panowie, do naszego słuchacza. Panie redaktorze?
Ja bym jednak bronił kultury niemieckiej, bo kardynał Józef Ratzinger, Benedykt XVI, no jednak wychował się w kręgu kultury, teologii niemieckiej. On chociażby się powoływał na innego wielkiego teologa, Romano Guardiniego, teologa z pogranicza szwajcarsko, właściwie szwajcarsko-włosko-niemieckiego, tam te regiony Tyrolu.
Kantony, tak, obcojęzyczne, tak, czy różnojęzyczne.
Tak, tak, ale jednak było wielu wybitnych teologów czy mężów stanu, także ja bym nie sprowadzał całej kultury niemieckiej oczywiście do Auschwitz, chociaż jest faktem, że dzisiaj obserwujemy takie w niemieckiej polityce historycznej takie jakby zjawisko przerzucania całej odpowiedzialności za zbrodnie na nazistów, którzy jakby nie mają określonej narodowości. Natomiast okazuje się, że ci naziści, którzy nie mieli narodowości, mieli już współpracowników posiadających konkretną tożsamość narodową. No i tutaj w gronie tych współsprawców Holokaustu często się też wymienia właśnie Polaków, zupełnie fałszując historię. I myślę, że tutaj w tej dziedzinie polityki historycznej, dyplomacji historycznej rzeczywiście mamy dużo do zrobienia i dlatego potrzebujemy jako państwo mieć swoje instrumenty, swoje instytucje i też można powiedzieć swoje media. Także mi się wydaje, że to jest po prostu element pewnej wojny kulturowej, w której media też pełnią określoną rolę.
Dziękuję, panie doktorze.
Znaczy, generalnie nie można nigdy obciążać danego narodu, danej nacji błędami przeszłości. Po prostu należy żyć w prawdzie. Niemcy jako naród oczywiście odpowiadają za całą tragedię II wojny światowej. Mimo, że to jest bardzo wysoko rozwinięta kultura i filozofia, to nie uniknęli bardzo prostego skądinąd błędu, budowania państwa bardzo potężnego, jakim była III Rzesza, ale w oparciu o właśnie potęgę, a nie w oparciu o Pana Boga. I to doprowadziło do oczywistych skutków. Historia to pokazywała nieraz, że jeżeli my z przestrzeni publicznej pozbywamy się wartości, tych, które legły u podstaw tej cywilizacji, to zawsze kończy się tak samo.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Może ja tutaj do tej sprawy odnośnie Niemiec.
Pani ma na imię?
Danuta.
Dziękuję.
Dwa tygodnie temu gdzieś czytałam artykuł w gazecie, gdzie było napisane wypowiedź pani Merkel, która powiedziała tak, że 8 maja 1945 roku Niemcy zostały wyzwolone z nazizmu. Więc nie wiem, kim byli naziści, bo no, się mówi o kulturze. No już taka osoba, która jest na takim stanowisku, chyba troszeczkę coś się za daleko przesunęła. Ja już nie będę mówiła, co Churchill powiedział w 1918 roku, bo nie chciałabym Radia Maria tutaj narażać, bo i tak jest pod obstrzałem. I może powiem krótko, nie będę mówiła swoimi słowami, ale przytoczę takie cytaty, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I to powiedział Cyprian Kamil Norwid. A naszą największą siłą jest wiara i strzeżcie jej i wzmacniajcie ją. To Józef Piłsudski. I jeszcze może tylko przytoczę Jana Pawła II, na którego no w tej chwili suche nitki. No, po prostu przykro słuchać i serce się kraje i ten z oczu z powiek spędza. To, co się wyrabia w naszej ojczyźnie. Więc Jan Paweł II powiedział, nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Także tutaj jest chyba zawarte wszystko, co może być. I jeszcze tak, że jeśli Polacy nie będą się szanować w domu, nie będą ich nigdy cenić za granicą. I to jest wszystko. Nie będę zabierała czasu, bo po prostu jestem tak rozgotana tymi dyskusjami, że już po prostu nie będę już wchodziła w temat. I życzę dobrej nocy. I tutaj mówię, i słucham dalej. I trzymam, jak to mówią, ręce i jestem z wami. Tak, zostańcie z Bogiem. Dobrej nocy. I Bóg zapłać za połączenie.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać pani. Panowie, panie redaktorze?
No ja myślę, że pani tutaj bardzo dobrze, że zacytowała Ojca Świętego Jana Pawła II. I widzimy, że dzisiaj trwa taki bezprecedensowy atak na jego postać. Atak niesprawiedliwy, szkalujący. Ale można powiedzieć, że właśnie jego postać jest takim zwornikiem tych dwóch tożsamości, o których tutaj mówiliśmy. Czyli właśnie polskości, no bo był to bez wątpienia najwybitniejszy Polak w dziejach naszego narodu. Zresztą najbardziej chyba znany na świecie, największy ambasador polskości. Najbardziej właściwie znany, czytany też polski autor, podziwiany Polak, a z drugiej strony naszej tożsamości religijnej, ponieważ był głową Kościoła. Więc ten atak na Jana Pawła II jest w rzeczywistości właśnie atakiem na ten splot tych dwóch tożsamości naszych, tożsamości religijnej, katolickiej i właśnie narodowej, polskiej. I te wszystkie fałszywe oskarżenia o rzekome ukrywanie czy tuszowanie pedofilii są w rzeczywistości tylko takim wymyślonym pretekstem. I niestety no musimy przyznać, że te fałszywe oskarżenia niestety padają na podatny grunt. Niestety, zwłaszcza w tym najmłodszym pokoleniu, które nie zna Jana Pawła II ze swojego osobistego doświadczenia, nie pamięta jego pontyfikatu, to te oskarżenia rzeczywiście są często przyjmowane jako prawda. I niestety Jan Paweł II dla wielu jest raczej taką karykaturalną postacią ze złośliwych memów internetowych, a nie tak jak dla nas no, wielkim bohaterem, który potrafił wypełniać całe stadiony i porywać za sobą tłumy. No i to jest pytanie dla nas, do nas. Jaki błąd popełniliśmy, co zrobiliśmy, że jednak nie pokazaliśmy tej młodzieży Jana Pawła II takim, jakim był? Dlaczego oni mają o nim tak wypaczone, karykaturalne wyobrażenie? I to jest pytanie, czy myśmy coś rzeczywiście zaniedbali? Co się stało? Bo wydawało się, że jeżeli ktoś jest jakby taki nietykalny, że to wydawać by się mogło, że odporny na wszelkie ataki i krytykę, otaczany powszechnym szacunkiem, no to właśnie Jan Paweł II. I nagle ujawnił się taki wielki atak. To, że jest atak, to jest jakby zrozumiałe, ale że tyle osób daje, zwłaszcza wśród młodzieży, wiarę tym fałszywym oskarżeniom. I myślę, że to jest jednak jakiś wyrzut dla nas, jakieś zadanie, żeby bronić Jana Pawła II. On jednak całe życie bronił Polski, bronił Polaków, bronił Kościoła, katolików. No i teraz być może na nas ciąży zadanie, żebyśmy teraz my jego bronili.
No ale też tutaj no, taki ruch, my jesteśmy Kościołem takim otwartym. Są też tacy, że nawet w łonie, w przestrzeni Kościoła katolickiego, no też nie do końca jest to takie spójne, no bo nawet te wsparcie dla zrozumienia tego oburzenia po Trybunale, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, sprawie LGBT, sprawie właśnie strajków, no właśnie no, podobno każdy się o coś dobrego troszczy, jak to też rozumieć, jak to sobie, nie wiem, tu próbować wytłumaczyć. Panie redaktorze.
Aha, to do mnie. No ja rzeczywiście myślę, że tutaj mamy do czynienia też w polskim kościele z pewnym podziałem i ta większość, jak obserwuję, jednak jest wierna pamięci o Janie Pawle II. Natomiast no rzeczywiście jest pewna mniejszość, która to też ciekawe, że w czasach Jana Pawła II właśnie niektórzy byli tacy bardzo Jano Pawłowi, a teraz okazuje się, że się od Jana Pawła II odwracają, że mówią, nie będą podpisywać listów w jego obronie, nie będą się angażować w jego obronę. I to też jest bardzo, bardzo dziwne. No, trudno zaglądać do duszy innych ludzi, ale jest to bardzo, bardzo niekonsekwentne i widać tym, no nie widać tym wdzięczności.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Franciszek z Małopolskim. Jest kwestia taka. Ja tutaj chciałem poruszyć kilka spraw. To jest, znaczy, całe te zajścia, które się zaczęły w Polsce, to był pierwsze, był brak konsekwencji policji. Policja stara się wykazywać dużą miękkość w sytuacjach, które zagrażają naszej suwerenności. Druga sprawa. Nie wiem dlaczego, ale nasz rząd tak lekko ulega normalnie tym organizacjom typu Soros i tak dalej. Orban na Węgrze pogonił go, wyrzucił go z kraju. Nie ma żadnego jego działalności tam. Dlaczego u nas jesteśmy większym krajem i powinniśmy dbać o siebie? Mniejszy kraj, Węgry, sobie poradziły z nim. I nie ma tam burt. A tu normalnie sprowadzają osoby, które prowadzą burdy. I tutaj zastanawiamy się, filozofujemy, kombinujemy, co, jak, tego. A tu jest prosta sprawa. Policja, jest to wszystko niezgodne z prawem. Policja za to się powinna wziąć. I druga sprawa, wszelkie te organizacje pozarządowe, które normalnie powodują, że to tworzy się takie organizacje, które są przepłacane i burdy są tworzone na ulicach Polski. Koniecznie jest to wina, wszystko jest to wina słabego rządu, który się boi się normalnie, tak jak gdyby się bał, że zostaniemy okrzyknięci, że represje są, że to, że tamto. A Francuzi się nie przejmują. Jest to przeciwko prawu, działają zgodnie z literą prawa.
Dziękuję bardzo, panie Franciszku. Panowie, panie doktorze, czy tak możemy stawiać sprawę?
Znaczy, generalnie proszę pamiętać jedną rzecz, że te protesty były wykorzystywane przez pewnego rodzaju grupy interesów i jedną z rzeczy, którą w ramach tych protestów chciano osiągnąć, to obrazki, które pokazywano by za granicą, jak to polska policja pałuje kobiety. Prawda? Mimo, że tak naprawdę starcze, które były wywoływane, to byli profesjonalni zadymiarze, kolekcjonalnie rzecz ujmując, ale tak by to było przedstawiane. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest sztuką społowanie tłumu. Sztuką jest przy masowym proteście doprowadzić do sytuacji takiej, że nikomu, kto w tym proteście bierze udział, nic się nie stanie, mieniu się nic nie stanie i osobom postronnym się nic nie stanie. To jest sztuka. I to jest pewien element bezpieczeństwa, nauk o bezpieczeństwie, gdzie właśnie zarządzanie tłumem się stosuje. To są pewne rodzaje mechanizmy sterowania i tak dalej. Policja w tym zakresie działa profesjonalnie. Nie ma sensu eskalować tutaj przemocy. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest zagrożenie dla naszej suwerenności, dlatego że to się samo kompromituje w czasie. To znaczy temu prowadzącym wystarczyło głosić te swoje hasła, niech oni głoszą dalej, one będą tylko głupsze. Naprawdę nie ma sensu z tym walczyć przemocą. Niech oni sobie swoje teorie głoszą nadal. Naprawdę to nikomu na dłuższą metę nie jest w stanie zaszkodzić, tak jak i te wszystkie inne poprzednie ruchy, które były tak ambitne jak ten, nie były w stanie zaszkodzić. To się samo skompromituje. Nie wolno się dać wciągnąć w grę, w którą oni chcą nas wciągnąć. Trzeba to jak gdyby kolokwialnie mówiąc czytać. Przemoc nie jest rozwiązaniem. To, że oni próbują ją stosować, my nie możemy jak gdyby na te zasady gry się zgodzić i w te zasady gry wejść. Kolejna rzecz to jest kwestia tego, jak wygląda wpływ pana Sorosa. No, ma prawo wydawać pieniądze swoje na co chce. To jest kwestia sumień osób, które te pieniądze przyjmują. On finansuje bardzo dużą część organizacji pozarządowych o lewicowym profilu, co jest oczywiste. Ale proszę Państwa, nie da się zbudować trwale czegoś na pieniądze. Dlatego, że jak pan Soros się skończy, a się kiedyś skończy, bo taka jest rzeczywistość biologiczna każdego z nas, to co dalej? I to jest, proszę Państwa, do pewnego momentu. Mówię, w historii mieliśmy problemy w Kościele zdecydowanie bardziej poważne i Kościół przetrwał, więc należy się po prostu o Kościół oprzeć i tyle. a nie jest jak gdyby drogą zabranianie działalności tego typu organizacji, no bo mają prawo działać jak każdy. One nie łamią jako tako prawa, ale to, że lansują poglądy, którymi my się nie zgadzamy, no to jest normalne w demokracji pluralistycznej. To też nie jest tak, że na Węgrzech Soros nie ma wpływu, bo oczywiście je ma. Tam chodziło po prostu o to, że Orban uniwersytet, który założył Soros w Budapeszcie, który wykorzystywał po prostu pewnego rodzaju luki w prawie, został zmuszony do bycia traktowanym jak inne uniwersytety, inne ośrodki, a ostatecznie przeniósł się chyba do Wiednia. I tak naprawdę tylko w tym zakresie udało się wpływy Orbana, przepraszam, wpływy Sorosza przez Orbana ograniczyć na Węgrzech. W pozostałym zakresie ona robi to samo, co na całym świecie, co krytykują głowy państw czy premierzy różnych państw, że on tymi środkami po prostu wpływa na świat. W zasadzie to, co się stało teraz przy kryzysie pandemicznym i tych tak zwanych obligacji wieczystych, no to wiadomo, w jakim interesie on działał. No, bardzo fajny instrument, żeby zadłużyć się po całą wieczność i spłacać finansjerze później jakieś odsetki. Świetny pomysł, tylko może nie dla Europejczyków. I to pokazuje, o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. No, stadem wtedy się łatwo steruje. Tutaj się nie udało wysterować czymś, co było obarczone bardzo dobrym interesem na końcu. I było to pewnie bolesne.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię Dariusz z Kamiennej Góry. Chciałem witać serdecznie ojca tu prowadzącego audycję, szanownych gości. Ja chciałem się troszeczkę jak powiedzieć, że troszeczkę może nie zgadzam się z ostatnią tą opinią tutaj pana mówiącego adwokata chyba. Jak dobrze mówi, przysłuchiwałem się od początku. Ale mówię, no troszeczkę mam wiele zastrzeżeń, bo nie możemy tak mówić, że w Polsce jest wszystko w porządku z prawem, bo w Konstytucji mamy przecież napisane, że państwo polskie ma zagwarantować bezpieczeństwo społeczeństwa. Bez względu na wyznanie, na rasę, na kulturę, a tutaj patrzymy, że jest strzelanie do Ropertera z bardzo bliskiej odległości 6-centymetrowej długości kuli gumowej, a ten przypadek już mieliśmy wcześniej za czasów strzelania pod holdingiem katowickim, jak przyszli górnicy i strajkowali i zostało wybite oko jednemu z redaktorów naszego dziennika. I pan Kamiński wychodzi i mówi, że policja zgodnie zachowywała się z regułami i przepisami prawa, a ponadto jeszcze, a komendant zaraz mówi, że policjanci, którzy bronili, ale nie wiem kogo bronili, czy tego redaktora, czy kogo, bo raczej to strzelali z tłumu z policji, bo to chyba nie jest tak, mówię, w telewizji było łatwo to ustalić, skąd był poleciał strzał, a ten reporter tylko miał, jak to się mówi, aparat, to nic tam nie robił, a komendant główny policji mówi, że ci policjanci to są bohaterzy naszych czasów. No to proszę państwa, to troszeczkę coś jest nie tak, ale my tego nie ruszymy, bo tutaj jest teraz, mówi zwierzchnictwo, ma Lech Kaczyński, jakby tak panu prezydentowi naszemu strzelili, czy panu Kaczyńskiemu, czy panu Kwaśniewskiemu, panu Tuskowi, to wtedy by się coś ruszyło, a tak się nic nie ruszy. No i tylko chciałem to powiedzieć, by znaczy, że mamy takich bohaterów naszych czasów. Pan komendant główny powiedział, nie ma żadnej odpowiedzialności, nic się nie dzieje, a gdzie jest biuro spraw wewnętrznych, biuro kontroli? Przecież na tym ktoś sprawuje opiekę, kontrolę, dostają przecież pieniądze za to, stopnie, wyposażenie, władzę mają, a pan komendant mówi, że to są bohaterzy naszych czasów. No tylko to chciałem tak, mówi na marginesie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam ojca i za wiedzę gości w studiu.
Dziękuję. Dziennikarz, fotoreporter naszego dziennika to za czasów AWS-u. Się stało, żeby taki w Warszawie, nie w Katowicach czy pod Kopalnią. Panowie, też jakoś...
Znaczy, jeśli można się do tego odnieść, generalnie w ramach panowania nad tłumem są pewnego rodzaju środki, które w pewnych warunkach można używać. Jedną z tego rodzaju środków jest broń gładkolufowa i pewnego rodzaju pociski, które mają za zadanie poprzez bodziec bólowy, bo jak taką kulą się dostanie w ciało, spowodować, że nikt dalej nie będzie się, powiedzmy, przemieszczał w stronę policji, czy nie będzie dalej rzucał jakimiś przedmiotami w stronę policji. Prawidłowo przeszkolony policjant powinien wiedzieć, że tego typu broni nie wolno równać do kąta prostego, dlatego że na krótkich odległościach taki pocisk ma zdolność penetrującą i może właśnie w okolicach twarzy czy oka wyrządzić poważne szkody. I w obu tych przypadkach, tamtego poprzedniego postrzelania, jak i tego, doszło do użycia tej broni niezgodnie z prawem. W tym znaczeniu, że niezgodnie z tym, jak się z tej broni korzysta w tego typu sytuacjach. Ale proszę Państwa, to jest zdarzenie dynamiczne, bo może być sytuacja taka, że inny funkcjonariusz niechcący podbił tą broń innemu policjantowi. Ja, tak jak Pan tu zaczął mówić, ja od razu wrzuciłem tą informację w internet. Nigdzie nie widzę wypowiedzi jakiegokolwiek komendanta, który by w kontekście tej sytuacji postrzelenia dziennikarza mówił, że to są bohaterowie. Co więcej, informacje, które tutaj widzę, które Google podpowiada, że jest postępowanie wyjaśniające w tym przedmiocie, które będzie ustalało, jak się właśnie stało to, że pocisk, który nie powinien w kącie prostym do ludzi lecieć, pod takim kątem musiał być wystrzelony. I od tego jest postępowanie, proszę Państwa, sprawdzające. Zresztą ja widziałam nagranie z tego zdarzenia. Moim zdaniem policjant, który to zrobił, zachował się w sposób nieprofesjonalny. Czy popełnił delikt, od tego jest postępowanie dyscyplinarne policyjne. Czy popełnił przestępstwo, od tego jest postępowanie karne w prokuraturze. Zeszła się nie powinna zdarzyć, ale nie możemy poprzez to, że dochodzi do pewnego rodzaju wypadku, mówić, że ktoś strzela do ludzi jak gdyby celowo. No nie ma takich zdarzeń. Proszę sobie popatrzeć, jak są rozganiane manifestacje w Stanach Zjednoczonych, jak tam się strzela, jak są rozganiane we Francji, jak tam się strzela, i proszę sobie to porównać, jak jest w Polsce. No to jest zupełnie inna skala tych zachowań. My nie możemy policji obciążać za to, że się w czasie jakiegoś zdarzenia masowego pewne rzeczy zdarzą, bo się zdarzą. To jest jak gdyby konsekwencja tego, że pewne środki są wykorzystywane. Jeżeli policjant nie zachował procedur, powinien ponieść za to odpowiedzialność, jak każdy. Wszyscy są równi wobec prawa, ale nie stwarzajmy wrażenia takiego, że on, nie wiem, celowo strzelał do dziennikarza, żeby mu zrobić krzywdę. To może być prozaiczna sytuacja, on się mógł czegoś wystraszyć, mógł uznać, że on coś trzyma. No jest milion różnych powodów, które można byłoby tutaj wskazać w różnych sytuacji, które będą wskazywały, że nie popełnił błędu, a zdarzyła się rzecz, która jest tragedią osobistą tego człowieka, który został postrzelony. A to jest, proszę Państwa, no taka klasyczna sytuacja, jeżeli jest użyta broń ostra w czasie jakiegoś zdarzenia przestępczego i osoba postrzelona jest postrzelona. No przecież nikt nie chciał takiej sytuacji wywołać, ale policjant na przykład w obronie własnego życia, zdrowia jest napadnięty z bronią przez bandytę, strzela w obronie własnej, postrzeli kogoś. Zdarzają się takie sytuacje, które no z powodu tego, że broń jest bronią, jest niebezpieczna, powodują ofiary wśród osób postronnych. Ta sytuacja, żeby była też jasność, musi być zbadana, bo być może jest błąd na poziomie szkoleń. Być może tutaj, dlatego tą sprawę trzeba wyjaśnić, ażeby policja jakby większą uwagę przywiązywała do szkolenia policjantów, którzy z tego typu środków korzystają, żeby właśnie innym nie robić krzywdy. Bo ta broń jest tak skonstruowana, że jeżeli ona nie jak gdyby nie jest w bliskiej odległości i jest poniżej głowy, ona nie ma prawa przebić skóry. Nawet jak w gołą skórę się trafi, to najwyżej może pęknąć się, gdyby no, skóra od siniaka no, nie powinna spenetrować tkanki ludzkiej, bo właśnie na tym polega ta broń, że ma nie być śmiercionośna. Nie wolno stosować środków śmiercionośnych. I tutaj po prostu doszło do użycia rzeczy niezgodnie jak gdyby z przeznaczeniem. Krzywdę można zrobić jak gdyby nie tylko tego typu narzędziem, prawda? No można nieostrożnie kierować radiowozem i zabić człowieka. No to nie zmienia faktu, że policja jest potrzebna, tak?
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. W każdej grupie ludzkiej jest dobro i zło. Kulturę tworzą dobrzy i ona ma zawsze wartość. Czy to jest kultura wytworzona w Niemczech, czy w Polsce, czy we Francji, czy we Włoszech, czy w innych krajach. Na przykład w czasach Galicji Autonomicznej, czyli zaboru austriackiego, Polacy walczyli o autonomizację i o język polski do szkół. I to im się udało. Ale ci sami, którzy walczyli o ten język polski w 1866 roku, stanęli zdecydowanie na stanowisku, że język niemiecki ma być obowiązkowy i to był język obligatoryjny. I w gimnazjach mieliśmy język polski jako wykładowy, i łacinę i grekę, i język niemiecki jako obligatoryjny i języki do wyboru, bo dyrektor szkoły musiał zabezpieczyć też możliwość wybierania języka jeszcze jednego. I to było na przykład inicjowane przez Dietla, który też zabiegał o to, żeby ten język polski jako wykładowy trafił na uniwersytet, bo na uniwersytet nieco jeszcze później, po 4 latach wszedł, a Józef Dietl miał pochodzenie niemieckie, tylko austriackie, ale on uważał, że kultura polska jest jego kulturą, bardziej mu się podobała i Dietl o polonizacji języka wykładowego na uniwersytecie walczył. Oczywiście udawało się to, no w Galicji udawało się to bez użycia broni. A jeśli chodzi o niemiecką kulturę, to na przykład najcieplejsza i najpiękniejsza kolęda, Cicha Noc, uchodzi za najpiękniejszą w Europie, to jest skomponowana i niemieckiego kolęda, więc byli tam tacy ludzie, z tym, że czasami koniunktura jakaś taka dziejowa powodowała, że potworne zło dochodziło do głosu i oni też mordowali Niemców, dlatego pozostali tacy Sonnenbruchowie. Za moich lat to mieliśmy taką lekturę obowiązkową Niemcy Kruczkowskiego, chociaż właściwie to zdaje się nie sam Kruczkowski to napisał, ale ci Sonnenbruchowie to oczywiście dbali o pokój, o czyste ręce i nic ich nie obchodziło, gdzie kto kogo mordował i nie słyszałam, żeby na przykład Niemcy pomagali Żydom, mimo że ich tam nie zabijano za pomoc Żydom. A były takie kraje, gdzie zabijano za to, a pomagały. I do naszej kultury weszli też inni Austriacy, na przykład Bismarck, na przykład Brückner. Ale w czasach Bismarcka to Drang nach Osten powodowało też, że trochę Niemców, zresztą przyjaznych Słowianom, poszło na wschód, ale potem w 1939 roku oni witali tych Niemców, bo właściwie to ich tam wysłał Bismarck po to, żeby przetarli ścieżki, jak gdyby zaprzyjaźnili się z tymi Słowianami i Niemcy ich zamordowali, wymordowali to wszystko, bo nie mieli do nich zaufania. I jeszcze chciałam się pokłonić Bawarczykom, bo byli i są tacy Niemcy, jak wielki filozof Ratzinger, papież emeryt. I tam jest zupełnie inaczej. Tam się człowiek dobrze czuje. I Hochdeutsch jest też językiem pięknym, jest w nim jakaś muzyka, ale ten język, którym się posługują Prusacy, to jest język jakiś bełkot, w ogóle brzydki język. Natomiast Hochdeutsch mi się podoba i nie mam trudności, żeby na przykład szanować czy kłaniać się wspaniałym Niemcom, ale stoję z daleka od większości Niemców, z którym się zetknęłam. Byłam też świadkiem, że w Wiedniu, jak do tych kawiarenek nad Blasku, nad Dunajem, są tam takie kawiarenki jakby myśliwskie, tam są Austriacy, ale jak wchodzą Niemcy z Niemiec, to włączają głośniki i z miejsca jest huk i Austriacy są niezadowoleni, jak tam przychodzą Niemcy, bo ta atmosfera jest tam zepsuta, a kultura wymaga jakiejś ciszy. Natomiast oni bardzo głośno mówią i czują się wtedy dobrze właśnie, jak ich tylko słychać, a zagłuszają innych. Więc to jest bardzo trudne, oczywiście, tak jak zawsze jest trudno znaleźć się między dobrem a złem.
Pan,
no ale
jeżeli mogę...
jesteśmy na to narażeni. Tak. Dzięki.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo naszym słuchaczom, ale też i gościom. Panowie, gdybyśmy może i odpowiedzieli na ten telefon i podsumowali dzisiejsze nasze spotkanie, rozmowy, który z panów? Może pan redaktor Grzegorz Górny?
Ja myślę, że ta walka o duszę świata, ona się toczy i w Polsce, i w Niemczech, i w całej Europie, i że mamy sojuszników właściwie po wszystkich stronach granicy. I tak naprawdę powinniśmy tworzyć sojusze, budować takie alianse, tworzyć więzi, zawierać kontakty z wieloma środowiskami, nie tylko chrześcijańskimi, no ale właśnie nawet takimi ludzi dobrej woli, którym też zależy na przyszłości naszej cywilizacji i jakoś wspólnie działać, dlatego że w sumie wszyscy znajdujemy się na tej samej łódce, mieszkamy w Europie i myślę, że tutaj należy budować takie sojusze ponadnarodowe, ludzi, którzy podobnie myślą, którym zależy na wspólnych wartościach. I myślę, że w Niemczech też możemy znaleźć bardzo wiele takich osób.
Dziękuję. Panie doktorze?
Znaczy generalnie każdy powinien, mówię, robić swoje. My musimy walczyć o pewnego rodzaju prawdę w życiu publicznym, bo tak naprawdę tej walki o prawdę nam brakuje i każdy na swoim, jak gdyby na swojej płaszczyźnie, na tym, co może, powinien o tę prawdę walczyć, czy to będzie prawda normatywna, czy to będzie prawda jakaś dziennikarska, publicystyczna, czy taka w rozmowach po prostu na tematy te trudne, czy mniej trudne. I oczywiście służąc jak gdyby tej idei prawdy, trzeba angażować w walkę o prawdę także ludzi za granicą. Trzeba, to jest też rola Polski, żeby pokazywać, że da się we wspólnocie europejskiej funkcjonować jako państwo, które chroni wartości, które legły u podstaw cywilizacji, które może chronić najsłabszych. Że to w niczym nie przeszkadza w funkcjonowaniu państwa jako państwa demokratycznego, że chroni najsłabszych. Dawać przykład właśnie tego typu podstawy i wychodzić jak gdyby z wyciągniętą tą ręką do tego drugiego człowieka i pokazywać mu, że tak naprawdę życie w prawdzie jest korzystne dla ciebie, bo ludzie, którzy żyją w fałszu, no żyją w autodestrukcyjny sposób. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś byli z nami adwokat dr Michał Skwarzyński, Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I redaktor Grzegorz Górny, redaktor Tygodnika Sieci. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za poświęcony nam czas, za rozmowę z naszymi słuchaczami i państwu również dziękuję za podjęcie tematu, za telefony i uwagę. To były rozmowy niedokończone. Thank you.